przewodniczącego Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pana Ruszczyckiego, powiatu gryfińskiego.
Uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka o.o. w Gryfinie na lata 2008-2012. O wprowadzenie do porządku obrad druku nr 15 2008. Druk nr 16 w sprawie zmiany uchwały nr 30 łamane przez 295-08 Rady Miejskiej Gryfinie 2008 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla policji.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, otrzymaliście jeszcze dodatkowo nowe uzasadnienie do druku nr 4. Jest to uzasadnienie związane z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Ono konsumuje wniosek Komisji Rewizyjnej. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie nowy porządek obrad. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad w nowej wersji? Proszę o wciśnięcie przycisku. Ja przepraszam, ale jest jakiś problem z systemem, bo dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego spraw regulaminowych. Przyjęcie protokołu z 32 sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Protokół był wyłożony w Biurze Obsługi Rady. Można było się z nim zapoznać. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 32 sesji? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Tych dwóch świetlic. Trwają prace związane z opracowaniem funkcjonalno-przestrzennym Domu Kultury w miejscowości Gardno. Trwają prace związane z budową ulicy Morynowej Widokowej w Szczepinie. Trwają prace związane z opracowaniem projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków od ulicy Czechosłowackiej do CW Laguna. Trwają prace związane z opracowaniem projektu na remont przebudowy drogi gminnej od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 121 do miejscowości Steklinko. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Sobiemyśl. Trwają prace związane z wymianą nawierzchni drogowej, drogi dojazdowej na terenie szkoły podstawowej w Farstnicy. Rozpoczęte budowy parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy przy ulicy Parkowej. Zleciłem wykonanie robót budowlanych obejmujących likwidację opaski na drodze wewnętrznej położonej w Gryfinie pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego i Niepodległości. Rozstrzygnięto przetarg związany z budową kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej na terenie osiedla Taras Północ. I tu parę spraw. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 5,5 miliona złotych. Wygrała oferta za kwotę 2 miliony 800. Również w tej sprawie osiedla Taras Północ, jak i w sprawie ulicy Rejmonta Jana Pawła, jak i ulicy Rybackiej. Odbyliśmy rozmowy z dyrekcją Enei w Szczecinie. I w wyniku tych rozmów jest pełna szansa, żebyśmy już w trzecim kwartale ogłosili przetargi na pierwsze działki do sprzedaży dla mieszkańców na Tarasie Północnym. Praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w miesiącu styczniu przekazali teren budowy dla wykonawcy. Rozstrzygnięto przetarg związany z wyborem inżyniera kontraktu na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej na tym zadaniu. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę wodociągu z ujęcia wody w Szypnica do ujęcia Tywa. Trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę kompleksu sportowego Orlik. Wykonałem dokumentację projektową kosztorysową na remont i wymianę instalacji wodociągowej kanalizacyjnej ICO w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie. Złożyłem wniosek do programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwoju Infrastruktury Kultury pod tytułem Wykonanie kompleksowej dokumentacji i koncepcji projektowej dla potrzeb remontu i modernizacji pałacyku pod Wami. Złożyłem wniosek do Ministra Kultury odnośnie koncertu organowego. To byłby to pierwszy koncert na właściwie wyremontowanych organach w kościele na dole. Złożyłem wniosek o pożyczkę i dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego projektu budowy sieci wodociągowej od ujęcia wody w Szypnicach do stacji uzdatniania wody Tywa spowodowanej zakażeniem i skażeniem ujęcia wody Tywa. Przygotowałem wniosek o dofinansowanie inwestycji sportowej pod tytułem sala sportowa wraz z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie. Komisja przetargowa działająca w moim imieniu dokonała otwarcia ofert dla przetargu nieogłoszonym na zadanie uzbrojenie ulic Rejmonta Jana Pawła II w Gryfinie i w wyniku otwartych ofert jeszcze tylko tą informację mogę przekazać, że na kosztorys inwestorski na kwotę 11 milionów złotych najniższa oferta jest w granicach 6 milionów złotych. Skąd takie może niskie ceny? Nie tak dawno, Szanowni Państwo, Szanowni Radni, Panie Przewodniczący, była taka praktyka, że w wyniku przetargów ceny, jakie oferowali wykonawcy, były zazwyczaj wyższe od kosztorysów inwestorskich. Teraz w wyniku takiego rynku, jaki jest, na tym korzystamy. Niestety, na kryzysie zarabiamy, bo w tej chwili wykonawcom już jest brak robót i w związku z tym jest takie wpływają oferty. Szanowni Państwo, w najbliższym czasie złożyliśmy i w najbliższym czasie będzie rozpatrzony wniosek Interreg 3 odnośnie dofinansowania nabrzeża. Dzisiaj przeczytałem w gazecie, że nasze starania odnośnie pozyskania środków z programu Szlak żeglarski, zachodniopomorski szlak żeglarski, została przyznana dla Gryfina kwota 4 400 000 na nabrzeże. Gdybyśmy jeszcze Interreg 3A ubiegamy się o kwotę niebagatelną, bo kwotę rzędu 3 milionów euro. I trudno mi jest zrozumieć, szkoda, że pana radnego nie ma, pana Nysza, kiedy czytam jego artykuł w 7 dniach i pisze, jakby nie był radnym, jakby nie wiedział, co się dzieje w tym mieście. Jeżeli ja czytam, że burmistrz i rada nie ma żadnej koncepcji na zagospodarowanie terenów po wybudowaniu nabrzeża przy ulicy Gryfińskiej, to przecież już dawno jest opracowany plan miejscowy zagospodarowania tego terenu i każdy powinien wiedzieć, co tam będzie po wybudowaniu nabrzeża. Jeżeli ja czytam, że się nie znajdzie inwestorów na zagospodarowanie tych terenów, no mój Boże, wczoraj się odbył przetarg na średnio atrakcyjną działkę przy ulicy Rapackiego. Wycena przedbiegłego była na poziomie około 350 tysięcy złotych. W wyniku wczorajszego przetargu działka została sprzedana za 950 tysięcy złotych. A więc metr kwadratowy osiągnął cenę 300 zł i to jest to cena netto. Od tych 950 tysięcy jeszcze będzie naliczony podatek VAT. Także zainteresowanie inwestorów naszym miastem jest bardzo duże i w ogóle się nie boję, że nie będzie chętnych na zagospodarowanie najbardziej atrakcyjnych terenów położonych w Gryfinie. Również, Szanowni Państwo, tutaj się zwracam do sołtysów przede wszystkim. W związku z tym, że mogę teraz więcej czasu poświęcić znowu dla Was, gdyż jak wiecie, te sprawy się moje pokończyły. Około 15 stycznia zrobimy spotkanie, gdyż już zaczyna mnie irytować, denerwować brak współpracy między Świetlicami a radami sołeckimi. I w związku z tym tą sprawę musimy wyjaśnić, nie po to, by wybudowaliśmy i budujemy i będziemy budować te świetlice wiejskie, nie po to je budujemy, żeby były one źródłem konfliktu, a wręcz przeciwnie, one mają zintegrować lokalną społeczność. A niestety odbieram takie sygnały, że gospodynie wiejskie, koło gospodyń wiejskich, która prowadzi tą działalność w imieniu Domu Kultury, Rada Sołecka, są różne kłótnie i to trzeba radykalnie przeciąć. Myślę, że świetlice wiejskie są realizowane po to, żeby zaspokoić potrzeby danej miejscowości. I nie może być tak, żeby sołtys i Rada Sołecka nie miały wpływ na działanie tych świetlic, bo one mają zaspokojać, a przedstawicielami wsi są wybrani w wyborach prawomocnych sołtysi i Rada Sołecka. I na ten temat chciałbym porozmawiać. Następna sprawa, Szanowni Państwo, również miesiąc styczeń będzie bardzo pracowitym, bo po reformie oświaty na szczeblu gimnazjalnym przystąpimy, żeby z rokiem szkolnym 2009-2010 zreformować oświatę na poziomie podstawowym. A więc tych zadań jest bardzo dużo i żeby te zadania nam wszystkie wyszły i żeby następował szybki rozwój Gryfina, chciałem dzisiaj wszystkich radnych, panie przewodniczący, pana, sołtysów, naczelników wydziałów zaprosić na uroczystą wigilię na godzinę 13 do fali na terenie ośrodka OSIR. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Do Prezydium Rady nie wpłynęły wnioski. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Bardzo proszę. Pan radny Andrzej Kłudosz. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, mam dwie interpelacje. Jedna niecierpiąca zwłoki to jest od mieszkańców Żabnicy. Żabnica w czasie deszczu. Tutaj mam taką płytkę, ale to nie jest nawiązanie do świąt. Po prostu tam trzeba coś zrobić z kałużami. Remonty cząstkowe dróg tutaj się kłaniają. Po prostu kałuże są tak duże, że już mieszkańcy nawet do domów nie mogą dojechać. A druga interpelacja jest taka, że chodzi o miejscowość Daleszewo. Rolnicy, którzy w tym czasie akurat dysponują wolnym czasem, zadeklarowali się, że jeśli my jako gmina dostarczymy im materiał na drogi, oni zrobią drogę gminną, no, z której oni też korzystają, ale nie dysponują tak dużą ilością materiału, żeby zrobić całą drogę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Wanda Kmieciak, proszę bardzo.
Moja pierwsza interpelacja dotyczy wykonania termoizolacji budynku świetlicy w Czepinie. Nie jest to być może wielki koszt, a przyczyni się na pewno do oszczędności zużycia energii elektrycznej i po prostu będzie ciepło w tej świetlicy, bo ta świetlica jest naprawdę niedogrzana, zimna. No i przykro powiedzieć, ale zimą dzieci siedzą często w kurtkach, w rękawiczkach. Jest po prostu zimno i być może termoizolacja ścian spełni swój zamierzony czy zgłoszony przeze mnie efekt. Natomiast druga interpelacja być może z uśmiechem zostanie przyjęta, ale dotyczy zakupu insygnii dla burmistrza miasta i gminy Gryfino. Jest to oczywiście moja propozycja, bo pan burmistrz przecież decyduje o takich sprawach. Warto jednak dodać, że insygnia używane przez burmistrzów, prezydentów miast, zarówno w Polsce, jak i za granicą, są często stosowane i podczas uroczystości państwowych, gminnych, miejskich, a również okolicznościowych włodarz naszego miasta również winien takie insygnia posiadać. Jeżeli pan burmistrz uzna, że jest taka potrzeba, to zapewne na 755-lecie naszego miasta będzie to doskonała okazja, aby zaprezentować ten ważny element symbolu władzy. I dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Janina Nigilińska.
Panie burmistrzu, ja w zasadzie tylko chciałam spytać, co się dzieje z odpowiedzią na moje interpelacje z miesiąca października. Złożyłam je dwie i jak do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi. Bardzo proszę, oczekuję na odpowiedź na te interpelacje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Różański, proszę bardzo.
Ja mam trzy interpelacje na dzisiejszej sesji do przekazania. Pierwszą interpelację kieruję do pana burmistrza miasta i gminy. Interpelacja ta dotyczy nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,96 ha. Jest to działka numer 277 położona w obrębie ewidencyjnym numer 5 Gryfina. Na działce tej znajduje się na dzień dzisiejszy dzikie wysypisko śmieci i gruzu wyrzucanych w sposób niekontrolowany. Istniejący stan na tej działce wywołuje duże niezadowolenie społeczne i stanowi źródło ciągłych skarg miejscowej społeczności. Między innymi sprawa ta była zgłaszana na wspólnym zebraniu wiejskim Pniewa i Żurawek w dniu 8 grudnia tego roku. Panie burmistrzu, jest to takie powszechne odczucie miejscowej społeczności, że istniejący bałagan na tej działce dłużej już tolerować nie można i dlatego należy z tym coś zrobić, zwłaszcza że działka ta położona jest przy bardzo uczęszczanej drodze krajowej numer 31. W związku z tym, że złożona została oferta przez mieszkańca Żurawek o przejęcie tej nieruchomości w dzierżawę za tak zwaną symboliczną złotówkę, proszę pana burmistrza o osobiste zainteresowanie się tą sprawą i pilne jej rozpatrzenie w tym zakresie. O sposobie załatwienia tej sprawy proszę zawiadomić mnie na piśmie w statutowym terminie. Interpelacja druga, również kieruję ją do pana burmistrza Piłata. Jest to mój apel o bezzwłoczne zgłoszenie naszej gminy do uczestnictwa w programie dotyczącym pozyskiwania środków unijnych związanych z utylizacją eternitu jako dobrodziejstwa budowlanego minionego okresu, a istnego przekleństwa naszych obecnych czasów. We wczorajszej dyskusji, zresztą bardzo interesującej, i tu myślę, że panu burmistrzowi należałoby podziękować za zorganizowanie wczorajszej tej debaty, jaka odbyła się w urzędzie prowadzonej przez przedstawicielkę Zachodniopomorskiej Grupy Społecznej. Panie burmistrzu, była to bardzo trafiona impreza. Szkoda, że panów na tej imprezie nie było. Ja oczywiście nie ironizuję, mówiąc impreza, ponieważ rzeczywiście udało się panu zebrać ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia. Rozumiem, że taki był zamysł wczorajszego spotkania i myślę, że tereny wiejskie na wczorajszej dyskusji bardzo wiele zyskały. Właśnie między innymi w czasie tej dyskusji zostałem wezwany jako jeden z dyskutantów przez kolegę obecnego na tym spotkaniu, aby zająć się problemem poruszonego przeze mnie eternitu. Panie burmistrzu, nasza gmina jest specyficzna pod tym względem, ze względu choćby na fakt, że w latach poprzednich całe budownictwo PGR-owskie było związane z tym dobrodziejstwem. Ja oczywiście biorę to w cudzysłów. I spadek po tym budownictwie, gdzie wszystkie dachy były kryte eternitem, na dzień dzisiejszy stanowi istne przekleństwo. Chcę państwu, Wysoka Rado, powiedzieć, że w środowisku pulmonologów szczecińskich, a bliska mi jest ta problematyka ze względu na powiązania rodzinne, prowadzone są badania przez profesora Grodzkiego w Szczecinie, Zdunowie, na temat wpływu oddziaływania eternitu na choroby związane z rakiem płuc. I badania te jednoznacznie wykazują, że w środowisku tym, gdzie ludzie mają kontakt z eternitem, wzrost zachorowań na raka płuc występuje o 100% więcej niż w normalnych warunkach. Z wczorajszej dyskusji dowiedziałem się, że istnieje program, panie burmistrzu, związany z likwidacją tego szkodliwego materiału. Niektóre gminy zgłosiły już swoje uczestnictwo w tym programie i należałoby moim zdaniem również zadbać w pilnym terminie o to, aby gminę Gryfino również zgłosić do tego programu, ponieważ jest szansa uzyskania znacznych środków finansowych na tego typu przedsięwzięcie. I trzecią interpelację kieruję do pana burmistrza Szabałkina. Dotyczy ona, panie burmistrzu, internetu. Dotyczy ona internetu. Panie burmistrzu, ja zwracam się do pana już po raz ósmy w tej sprawie. Między nami wymieniana jest korespondencja na ten temat, ale ja, śledząc te wydarzenia związane z instalowaniem internetu w środowisku wiejskim, zostałem teraz wspomożony przez jednego z kolegów radnych taką publikacją, ja panu ją w jednym egzemplarzu przekażę, która ukazała się w Gazecie Wyborczej z 23 listopada 2008 roku. Ukazał się artykuł pióra redaktora Tomasza Gryniewicza pod tytułem "Tu za internet się nie płaci". Chcę panu powiedzieć, że jest to bardzo i ciekawa, i pouczająca publikacja. Dziennikarz przytacza wypowiedzi burmistrzów niektórych gmin, gdzie problem ten już rozwiązali i sobie z nim z powodzeniem poradzili. Na przykład w Grodzisku Mazowieckim zrobili tak. Ja panu zacytuję, panie burmistrzu, wypowiedź pańskiego kolegę Grzegorza Benedyktyńskiego, która brzmi tak. Mam nadzieję, że darmowy internet zachęci tych, którzy dotąd nie mieli dostępu do sieci, by spróbowali skorzystać z tego okna na świat. mówi Grzegorz Benedyktyński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. W ostatni czwartek podpisał umowę z Netią. W ciągu pół roku operator ma uruchomić w gminie 15 hotspotów. Co by to nie znaczyło, panie burmistrzu, tak to brzmi zagadkowo, ale pewnie dumnie. Dzięki nim w centrum miasta i kilku sołectwach będzie można korzystać z internetu, nie płacąc ani grosza. I tak zgodnie z umową przynajmniej przez 3 lata. I tak dalej. Ja nie chcę tutaj cytować tego całego artykułu, ale chcę tylko wskazać, że są różne możliwe rozwiązania w tym zakresie. Bardzo pana proszę, żeby pan również i te tutaj wyjaśnienia wziął pod uwagę w dalszych pracach nad tym. Ale z utęsknieniem czekam na następne pana wyjaśnienia, jaki kolejny krok w tym został zrobiony. Wysoka Rado, panie burmistrzu, środowisku wiejskiemu internet się należy. Żeby użyć tu słów klasyka, jak w Sumicha. Zasługuje środowisko wiejskie na to, żeby z tego dobrodziejstwa techniki niemalże cywilizacyjnego dzisiaj korzystać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Fiszbach, proszę.
Panie burmistrzu, ja mam 3 interpelacje. Pierwsza dotyczy naszego parku. W obecnej chwili jest brak 10 oświetleń, czyli 10 lamp nie świeci. Było to zgłaszane do urzędu, jednak na dzień dzisiejszy nic nie zostało zrobione. Podobnie poprzewracane są kosze w naszym parku. Druga interpelacja dotyczy może przyszłościowej sprawy, dotyczy sadzenia drzew na terenie naszego miasta. Może weźmy przykład z Odry naszych sąsiadów, kiedy przy sadzeniu drzew robi się takie ochrony z takich pali i w związku z tym drzewa są nieuszkadzane. Natomiast na naszym terenie, na przykład przy ulicy Rapackiego, zostały posadzone drzewa. Na dzień dzisiejszy proszę zobaczyć, ile tych drzew jest uszkodzonych czy powyrywanych. I trzecia interpelacja dotyczy oświetlenia chodnika przy bloku TBS-u przy ulicy 9 Maja. Ja już to interpelowałem w październiku, nie otrzymałem odpowiedzi. No należy tam coś zrobić, bo bardzo dużo mieszkańców rano do pracy, do pociągu idzie i wieczorem wraca. Natomiast no, tam jest bardzo, bardzo ciemno. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sanecki, proszę.
Panie burmistrzu, zbliżają się obchody 755. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. Świadczy to o tym, że czas leci bardzo szybko. Niedawno obchodziliśmy okrągłą rocznicę 750 lat. I co się z tym wiąże? Czas leci szybko, a my zapominamy o naszych mieszkańcach, którzy wnieśli duży wkład w rozwój tej społeczności lokalnej. Mam tutaj na myśli nadawanie honorowego obywatelstwa naszego miasta. Myślę, że powinniśmy to zmienić, dlatego że ci ludzie z pewnością poprzez to, że nadamy im te prawa miejskie, będą wpływali na to, że gmina będzie się promowała. Myślę, że taką osobą, która mogłaby taki tytuł honorowy uzyskać, jest Antoni Rak, który jest radnym wieloletnim radnym, czy osobą zasłużoną, a już dosyć o znaczącym wieku, i dobrze by było, żebyśmy uhonorowali tego mieszkańca naszego miasta tym tytułem honorowym. Jeżeli pan by mógł rozważyć tą propozycję, to bardzo proszę. Druga rzecz dotyczy transportu. W przyszłorocznym transportu na terenie gminy. W przyszłorocznym budżecie mamy zaplanowaną w projekcie budżetu znaczącą kwotę na ten cel. Transport, tak jak i internet, jest jedną z najważniejszych rzeczy dla rozwoju społeczności lokalnej. Ale uważam, że obecnie funkcjonujący sposób komunikacji jest nieskuteczny. Rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie i chciałem się zapytać, czy zostały podjęte jakieś już konkretne działania, które mogą ten stan zmienić, żeby tych połączeń było więcej i żeby nie kosztowały, a z kolei żeby nie kosztowały więcej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję. Panie burmistrzu, kilka spraw. Pierwsza taka sprawa to jest sprawa pewnych nieczystości, które można spotkać na terenie miasta i gminy Gryfino. Ja wiem, że były podejmowane wielokrotnie próby, zbiorniki na odchody zwierzęce i tak dalej. No niestety one jakby nie przyniosły efektu. Ja miałbym taką prośbę, żeby pan burmistrz... żeby pan burmistrz zastanowił się, co z tym problemem można było zrobić. No bo to Panie burmistrzu, ja wiem, że jest powiedzenie, że jak ktoś komuś się przyczepi do buta, to ma później szczęście, natomiast tak naprawdę wiele by za to szczęście podziękowało i raczej by nie skorzystało. Natomiast po prostu na spokojnie zastanowić się, jak tą sprawę może w jakiś sposób taki programowy rozwiązać. Drugą sprawą jest sprawa osoby niepełnosprawnej. Panie burmistrzu, od niedawna mamy dosyć sporą flotę samochodów, które są świetnie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Natomiast jest pewien problem. Zgłosił się do mnie prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Gryf w Gryfinie, który zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, pan Tadeusz Fabisiak, i powiedział, że w godzinach popołudniowych jest osoba, która nie może korzystać z zajęć sportowych z tego względu, że no jakby kierowcy nie mają możliwości dowożenia w ramach nadgodzin. Miałbym taką prośbę, no on się zgłaszał, twierdzi, że się zgłaszał ta sprawa nie może być załatwiona z tego względu o nadgodziny. Prosiłbym przyjrzeć się tej sprawie i załatwić tą sprawę. I trzecia, panie burmistrzu, tak jak pan powiedział we wstępie w swoim sprawozdaniu, zamierza pan od nowego roku przyjrzeć się szkołom podstawowym i dokonać reorganizacji tych szkół podstawowych. Miałbym taką prośbę, żeby także przyjrzeć się przedszkolom, ponieważ na dzień dzisiejszy dochodzą słuchy, że mamy dosyć spory wyż demograficzny spodziewany w tym roku i spodziewam się w przyszłym. No, może być problem z przedszkolami. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Kozakiewicz, proszę.
Panie burmistrzu, ja ponawiam interpelację, zgłaszałem wcześniej, zbliżają się święta, mówiłem o tych kałużach przy moście. No w tej chwili takie są tam doły, że trudno dojechać, no ruch się zmożył, więcej ludzi tam podjeżdża, ale proszę popatrzeć, że no, samochody są zniszczone. Są awarie, naprawdę są doły duże. Po lewej stronie, jak się wjeżdża, wyjeżdża z mostu po lewej stronie, tam akurat więcej samochodów podjeżdża w tej chwili przed świętami, bo nie ma parkingu tutaj na Piastu i tam są normalnie, tam są dziury. Po lewej stronie, naprawdę. Ruch jeszcze, to w tej chwili przed świętami się zrobimy nic, bo wiadomo, że, ale po świętach wyrównać. To nie są koszty duże, żeby wyrównać, ubić to. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Nigryński, proszę.
Na poprzedniej sesji interpelowałem w dwóch sprawach. Na jedną z nich otrzymałem odpowiedź od pana burmistrza, na drugą nie otrzymałem. Ta druga interpelacja dotyczyła kosztów cząstkowej naprawy dróg od początku roku 2008 do dnia, w którym składałem interpelację. Proszę o to, żeby trafiła do mnie w statutowym terminie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej interpelacji. Szanowni Państwo, przechodzimy do piątego punktu porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, druk nr 1. Poproszę o stanowiska komisji.
Bezprzetargowej każdej sprawie zachować definicję nieruchomości gruntowej w rozumieniu artykułu 4 punkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Chodzi o to, aby była informacja o tym, czy nieruchomość gruntowa jest zabudowana, czy też niezabudowana. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że w druku numer 4 taka informacja w podobnej sprawie widnieje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych.
Komisja przyjęła projekt uchwały pozytywnie.
Dziękuję. Komisja Planowania.
Planowania pozytywnie.
Dziękuję. Komisja Budżetu.
Komisja Budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Różański.
Wysoka Rado, ponieważ ja na komisji rewizyjnej byłem wnioskodawcą tej uwagi, nazwijmy to, która została zaprezentowana, chciałbym dwoma słowami skomentować uzasadnienie dla tej uwagi. Po pierwsze, zgłaszam ją dlatego, ponieważ obserwuję od pewnego czasu natężenie sprzedaży gruntów w drodze bezprzetargowej. Panie burmistrzu, trzeba, kiedy się uważnie czyta przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, trzeba wyraźnie stwierdzić, że forma bezprzetargowa jest formą uprzywilejowaną, a więc ona może być stosowana tylko w warunkach enumeratywnie wymienionych w ustawie. Stąd też do tej formy sprzedaży mienia komunalnego należy podchodzić z dużą ostrożnością, to po pierwsze, i po drugie należy literalnie przestrzegać przepisów, które zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Projekty uchwał, które trafiły do nas w dzisiejszej sesji, są, tak powiedziałbym, traktowane dość swobodnie, gdy chodzi o tę formę sprzedaży. Jeżeli w projekcie uchwały druku numer 1 czytać zapis postanowienia paragrafu pierwszego, to on brzmi tak. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej. I teraz oznaczonej numerem działki 198/5 o powierzchni i tak dalej. Jeżeli przyjąć wprost taki zapis, to należy sobie zadać pytanie, czy do tak sformułowanej treści paragrafu pierwszego mają zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, które mówią o formie bezprzetargowej. Otóż gdyby śledzić literalnie zapis ustawy w tym względzie, to w artykule czwartym ustawy w punkcie pierwszym jest zawarta definicja nieruchomości gruntowej. I przepis ten brzmi dosłownie tak. Nieruchomość gruntowa, ilekroć w ustawie jest mowa o nieruchomości gruntowej, należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Więc stojąc na gruncie literalnej wykładni tego przepisu, należy zawsze w projektach uchwał, które będą dotyczyły tej formy sprzedaży, zdefiniować pojęcie nieruchomości gruntowej. A więc musimy powiedzieć wprost, czy są to grunty zabudowane, czy też są to grunty niezabudowane. Jeżeli będziemy mówili o nieruchomości gruntowej, zawsze musi być dodane niezabudowanej. I wtedy mamy czystość sytuacji pod względem formalnym. Zresztą dowodem tego są następne projekty uchwał, gdzie definiuje się pojęcie nieruchomości gruntowej w sposób prawidłowy, dodając niezabudowany. Będę we wszystkich projektach uchwał szukał precyzyjnego określenia stosownie do artykułu 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Dziękuję.
I dlatego zgłosiłem tę uwagę w czasie posiedzenia i Komisji Budżetowej, i Komisji Rewizji.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Niewidziński, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, za Pańskim pośrednictwem chciałem upewnić się, czy ten omawiany przez nas projekt był akceptowany przez radcę prawnego w tym zakresie, bo w czasie komisji i w czasie prac nad tym projektem ja widziałem parawkę pana radcy prawnego, ale za Pańskim pośrednictwem chciałbym poznać stanowisko pana radcy prawnego, tak żebyśmy sobie tą kwestię rozstrzygnęli, bo zaczynamy zachowywać się jak amerykański senat, który nad bilionową uchwałą pracuje 5 minut, natomiast nad uchwałą wartą $1 000 000 pół roku.
Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w dyskusji. Ja proszę pana radcę o odniesienie się do wątpliwości zgłoszonych przez pana radnego Rożeńskiego, czy one są uzasadnione, bo na projekcie uchwały jest opinia radcy prawnego. Także bardzo bym prosił pana mecenasa o odniesienie się do tej wątpliwości.
Oczywiście, szanowni państwo, w mojej opinii ta uchwała jest jak najbardziej prawidłowa. Mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą nieruchomości, która jest oddana we wieczyste użytkowanie. Przy tego typu nieruchomościach, jak stanowią przepisy kodeksu cywilnego regulujące materię wieczystego użytkowania, budynki położone na nieruchomości gruntowej stanowią odrębny przedmiot własności. Tutaj pan radny przytoczył przepis artykułu 4 punkt 1, w którym jest właśnie mowa jest definiowana nieruchomość gruntowa i tutaj jest mowa m.in. o tym, że przez taką nieruchomość należy rozumieć grunt z częściami składowymi z włączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Czyli w tym konkretnym przypadku mówimy tutaj, mamy taką sytuację, kiedy te budynki rzeczywiście stanowią odrębny przedmiot własności i nie uważam, ażeby nie zawarcie takiego do określenia w tytule uchwały na dodatek, co nie jest tutaj rzeczą normatywną, miało jakikolwiek wpływ na tę uchwałę. Uważam, że ona jest sporządzona w sposób prawidłowy.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Różański.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja nie chcę mówić o tym, czy mamy dookreślenie, czy nie dookreślenie. Literalna wykładnia artykułu 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyraźnie wskazuje na definicję nieruchomości gruntowej. I stojąc na gruncie tej wykładni, musimy ściśle przestrzegać zapisów projektowanej uchwale.
Dziękuję bardzo. Są dwie wątpliwości. Pan radny ma wątpliwość co do tych zapisów. Tu pan mecenas się odniósł, mówiąc o tym, że uchwała jest zasadna. Ja poddam uchwałę w brzmieniu zgłoszonym przez burmistrza miasta pod głosowanie. Oczywiście radni mogą, którzy mają wątpliwości, mogą zagłosować albo za, albo przeciw, albo się wstrzymać od głosu. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem numer 1? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Ktoś jest przeciwny? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żabnica, druk nr 2. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna pozytywnie. Pan pozytywnie.
Nie. Budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem numer 2? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, druk nr 3. Poproszę o stanowisko komisji.
Pozytywnie.
Pozytywnie. Budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem numer 3? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał od głosu? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży, druk nr 4. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna zaopiniowała pozytywnie. Jednocześnie wnioskuje o uzupełnienie uzasadnienia projektu uchwały. O uzasadnienie udzielenia bonifikaty. Dlaczego jest wysokość 25%?
Dziękuję bardzo.
Komisja Spraw Społecznych przyjęła projekt pozytywnie.
Komisja Planowania pozytywnie.
Komisja Budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otrzymaliście nowe uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, który konsumuje wniosek Komisji Rewizyjnej, ale o głos prosi pan burmistrz. Proszę bardzo.
Szanowni Radni, Panie Przewodniczący, zaskądaj właśnie ta bonifikata. W związku z tym, że uważam, że jako Rada i jako Burmistrz powinniśmy się kierować ogólnie przyjętymi zasadami, w związku z tym, że kościoły poszczególne otrzymały mniej więcej w tej wysokości dotacje z gminy, uważam, że Kościół Wielkoświątkowców również powinien otrzymać bonifikatę mniej więcej w wysokości. Ta bonifikata wychodzi mniej więcej około 10 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych, to jest średnio, ile dajemy na kościoły katolickie, a więc jesteśmy ekumeniczni. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Sochaj.
Panie burmistrzu, ja mam pytanie. Czy w ostatnim okresie zbywaliśmy jakieś grunty gminne na rzecz innych kościołów i czy jakie były wówczas stosowane bonifikaty?
Dziękuję bardzo. Pan radny Różański, proszę bardzo.
Wysoka Rado, ponieważ również byłem autorem tego wniosku odnośnie uzupełnienia uzasadnienia do projektu tej uchwały, chcę rzeczywiście potwierdzić, iż przed dzisiejszą sesją otrzymaliśmy uzupełnienie do uzasadnienia tej uchwały, ale panie przewodniczący, chciałbym tutaj zwrócić się do projektodawców na przyszłość. Panie burmistrzu, ponieważ artykuł 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami ma, jak prawnicy mówią, regulację fakultatywną i stanowi o tym, że bonifikata może być stosowana, w związku z tym tutaj istnieje jak gdyby potrzeba podejścia bardzo ostrożnego w takich sytuacjach, gdy chodzi o obszerność uzasadnienia. Nie można nigdy tylko na zasadzie podania faktu, że stosuje się bonifikatę w takiej wysokości, ale należy wyprowadzić, dlaczego ta bonifikata jest w takiej wysokości stosowana. I rzeczywiście to uzasadnienie uzupełniające w tym akapicie ostatnim nawiązuje do tego. Ja chcę tylko, wybiegając na przyszłość, we wszystkich sprawach uczulić pana burmistrza na to, żeby tak jak każda decyzja uznaniowa, tak również i tutaj te kwestie bonifikat miały takie szerokie uzasadnienie, jak to prawnicy mówią, ratio legis takiego rozstrzygnięcia.
Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz chce się odnieść do wypowiedzi pana radnego Sochaja? Proszę bardzo.
W latach 90 bodajże 6 albo 5 były dosprzedawane działki na terenach wiejskich i wtedy bonifikata była 99,9.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Sochaj.
Czy wówczas obowiązywał, znaczy nie wiem, dla mnie rzeczą jest istotną to, że jeżeli dla jednego kościoła stosujemy jedne zasady, to i jest to określone również ustawą między stosunkami między państwem a kościołem, to dla innych kościołów, tak jak burmistrz powiedział, powinniśmy stosować ogólnie przyjęte zasady i zastosować również taką samą bonifikatę, czyli
w tej chwili nie ma takiej możliwości. Prawnej nie ma możliwości zastosowania bonifikacji 99,9.
Tak? No nie wiem. Jeżeli faktycznie jest taki stan i jeżeli pan radca może to potwierdzić, to oczywiście poprzestaniemy na takiej formie tej uchwały, jaka jest. Natomiast jeżeli jest możliwość zastosowania maksymalnej bonifikaty, bo wszystkie podmioty kościelne, niekościelne traktujemy jednakowo, to myślę, że taką właśnie bonifikatę powinniśmy zastosować.
Tak starałem się uchwałę przygotować, żebyśmy traktowali kościoły, przynajmniej za naszej kadencji, żebyśmy traktowali kościoły jednakowo.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Pan radny Różański, proszę bardzo.
Ja chciałbym Wysoka Rada zwrócić uwagę na ostatni akapit, który zawiera to uzasadnienie. Moim zdaniem jest on logiczny. Przy ustalaniu propozycji bonifikaty przyjęto założenie, że ewentualna kwota bonifikaty orientacyjnie około 13 tysięcy do 15, w zależności od ostatecznej wartości nieruchomości, zbliżona będzie do średniej kwoty dotacji planowanych do udzielenia przez gminę w 2008 roku. Parafiom rzymskokatolickim na remonty zabytkowych obiektów sakralnych zgodnie z uchwałą. A więc moim zdaniem to uzasadnienie w pełni wyczerpuje tę potrzebę dla uzasadnienia bonifikaty 25%.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie widzę. A jest pan Rafał, radny Guga, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, panie radny, ja mam wrażenie, że my rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, ponieważ dotacja na budynki sakralne, które są zabytkami równocześnie, jest całkiem inną sprawą niż bonifikata do sprzedaży terenu na budowę obiektu sakralnego w tym przypadku. No jest napisane, że na budowę jest. I jeżeli inne związki wyznaniowe kiedykolwiek w historii były traktowane zniżką 99%, to ja uważam, że nie powinniśmy robić wyjątku i tutaj też ta bonifikata powinna być, panie burmistrzu, maksymalna, jaka może być. Jeżeli nie jest to 99%, to przynajmniej maksymalna. Więc moje pytanie jest takie, jaka maksymalnie może być bonifikata?
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Niewiliński, proszę bardzo.
Włączając się do dyskusji, no chciałem zwrócić uwagę szanownemu koledze radnemu Gudze, że te uwagi zgłaszał nie kolega radny, tylko pan burmistrz, porównując i zestawiając te środki, które wspomagają poszczególne kościoły. Ja sam jestem katolikiem, natomiast nie widzę najmniejszego powodu, żeby nie wspomagać innych kościołów, ale rzeczywiście wypracowanie takich kryteriów, które będą jasne i czytelne dla wszystkich zborów czy wszystkich kościołów funkcjonujących, ale żeby one były ze sobą spójne i żeby to było nasze stanowisko, które będziemy stosowali także w przyszłości. Na tym szczególnie mi zależy, a pytanie, które postawił radny Rafał Guga, jest jak najbardziej zasadne. To pozwoli nam procedować skuteczniej za chwilę.
Dziękuję bardzo. Pani radna Karzyńska-Kapiesz, proszę bardzo.
Moje zdanie jest bardzo podobne jak przedmówców, tym bardziej, że zbór ten nie wystąpił o wykup swojej działki, bo jest dalej ona w użytkowaniu wieczystym tego zboru. I jeszcze mam pytanie, czy my wiemy, jak liczny jest ten zbór i czy rzeczywiście na jego potrzeby potrzebna jest budowa nowego obiektu sakralnego? Czy być może nie warto by było tej działki sprzedać jednak w przetargu nieograniczonym jakiemuś innemu podmiotowi?
Dziękuję bardzo. Pan radny Różański, proszę bardzo.
Wysoka Rado, po stokroć zwracam się z prośbą. Nie stwórzmy żadnej urawniłówki. Każda taka sprawa powinna być rozstrzygana indywidualnie w oparciu o indywidualny stan faktyczny. Tworzenie tu jakiejkolwiek matrycy jest absolutnie ze szkodą dla sprawy.
Pan burmistrz, później pan radny Nikityński.
Panie przewodniczący, szanowni radni, nie wiem, ile jest wyznawców. Myślę, że z tego, co się orientuję, ten zbór w Gryfinie jest dość liczny. Jest dość liczny. Już jest kilkanaście albo 25-lecie obchodził. To ostatnią niedzielę obchodził 25-lecie ten zbór. Ja wyznaję zasadę taką, że to, co było drzewiej, nie zawsze było poprawne. W związku z tym uważam, że bardzo słusznym wnioskiem jest wniosek pana radnego Nikitińskiego, żebyśmy wypracowali jednakową miarę, żebyśmy mierzyli jednakową miarę wszystkich. I taką zasadę staram się stosować przy udzieleniu tej bonifikaty. I obojętnie, które wyznanie by się zwróciło o przyznanie terenu, otrzymałoby taką ulgę, która by była porównywalna z dotacjami do innych kościołów. I to w miarę, myślę, że to jest miara słuszna, że tym bardziej, że ta bonifikata, o której mówiłem przedtem, dotyczyła terenów na terenach wiejskich. tu jest teren w środku prawie miasta. I w związku z tym danie jeszcze większej bonifikaty uważałbym, że byłoby to niesłuszne według mojego przekonania. Natomiast Państwo oczywiście możecie decydować, że nie 15, 50%, możecie to Państwo decydować, tylko ja myślę, że zachowajmy rozsądek i umiar. Nikt do nas nie będzie miał pretensji, jeżeli to jest uzasadnienie. Inne kościoły dostały tyle na 2008 rok. Wy nie otrzymaliście, bo nie macie kościoła zabytkowego, otrzymaliście w postaci uczenia wartości działu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Nigryński, proszę. Tak? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, był wniosek komisji rewizyjnej. To uzasadnienie skonsumowało ten wniosek. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem numer 4, proszę o wciśnięcie przycisku. Kto wstrzymał się od głosu? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 32 /308/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino, druk nr 5. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna, stanowisko pozytywne.
Pozytywnie.
Pozytywnie.
Komisja budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pan i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 5? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto wstrzymał się od głosu? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13/75/91 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 1991 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność gminy, druk nr 6. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna pozytywna.
Spraw społecznych pozytywnie.
Budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Różański, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. O co chodzi w tym projekcie uchwały? Poza tytułem, który jest tu sformułowany w sprawie zmiany uchwały. Po co my zmieniamy tę uchwałę? Ja może dokończę swoją tylko wypowiedź. Dobrze, panie burmistrzu? Ustalmy fakty, które są naprowadzone w projekcie tej uchwały, w uzasadnieniu projektu tej uchwały. Bo ja czytam ten projekt uchwały po raz kolejny. Parę razy czytałem na posiedzeniu naszych komisji. Ja dalej nie wiem, o co chodzi w tej uchwale. Jaki jest sens zmiany tej uchwały? Więc tak, idąc tropem zaproponowanym nam rozumowania w uzasadnieniu do tego projektu. Uchwałą Rady z 1991 roku mówi się o ustanowieniu wieczystego użytkowania gruntu. W następnej kolejności dowiadujemy się, że nastąpiła sprzedaż lokali z równoczesnym oddaniem wieczyste użytkowanie części ułamkowej gruntu. Dalej dowiadujemy się z uzasadnienia, że użytkownicy wieczyści przekształcili prawo wieczystego użytku, to znaczy część użytkowników nieruchomości przekształciło swoje prawo wieczystego użytkowania w prawo własności. A część tych użytkowników mieszkań na tej nieruchomości w dalszym ciągu pozostaje na starych zasadach. I dalej powiada się, że przekształcona została decyzją z 2008 roku o tam określonym symbolu, nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. I dlatego sugeruje się w ostatnich dwóch zdaniach, że istnieje potrzeba zmiany tego wykazu, aby dodać jeszcze wraz z oddaniem i sprzedażą w użytkowanie wieczyste tych części ułamkowej. I ja teraz nie wiem, dlaczego się wprowadza do tego wykazu jeszcze to słowo sprzedaży. Bo tak, z ustawy z 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z artykułu 2 tej ustawy wynika jednoznacznie, że aby można było przekształcić prawo wieczystego użytkowania w prawo własności na takie nieruchomości jak ta, to cytuję, w przypadku osób, o których mowa w ustępie 1, czyli osób prawnych, osób fizycznych, z żądaniem przekształcenia występują wszyscy użytkownicy wieczyści. Więc kiedy wydawana była decyzja, panie burmistrzu, w 2008 roku, to czyżby ona nie uwzględniała tej dyspozycji artykułu 2? To nie wszyscy przekształcili wtedy prawo wieczystego użytkowania w prawo własności? Nie wszyscy? No to wobec tego trzeba sobie zadać pytanie, czy słusznie ta decyzja z 2008 roku została wydana? Bo skoro ustawodawca nakazuje dochowanie obowiązku, aby wszyscy wieczyści użytkownicy złożyli taki wniosek, to wobec tego jest wątpliwość, czy taka decyzja mogła być w 2008 roku wydana. Bo ja nie widzę uzasadnienia, ja nie widzę potrzeby dokonywania tej zmiany. A chciałbym, głosując, mieć pewność, że nie robię sztuka dla sztuki. No.
Dziękuję bardzo.
Pan burmistrz, proszę bardzo.
Więc może zacznijmy od tej decyzji z 2008 roku, z 20 października. Wszyscy użytkownicy wieczyści tej działki złożyli wniosek o przekształcenie. W związku z tym wszyscy użytkownicy wieczyści zostali przekształceni, mają prawo własności, udział w prawie własności tej działki. Natomiast w tym budynku znajdują się nadal lokale niewykupione przez najemców. W związku z tym te pozostałe mieszkania są własnością gminy Gryfino. W związku z tym grunt również jest własnością gminy Gryfino, tak? Nie został, pozostały grunt, ta część tego gruntu nie została oddana w użytkowanie wieczyste. Tak, tak. Były podstawy, ponieważ wszyscy użytkownicy wieczyści. Natomiast w tym budynku są również najemcy lokali gminnych, którzy nie są użytkownikami wieczystymi, ponieważ użytkownikami wieczystymi mogliby stać się dopiero w momencie wykupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego w ułamkowych części gruntu.
Dziękuję bardzo.
Zdaniem jest to rozumowanie nieprawidłowe.
Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w dyskusji. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 6? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino. Druk nr 7. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna zaopiniowała projekt pozytywnie. Jednocześnie na posiedzeniu uchwaliła wniosek o uzupełnienie projektu uchwały o przedstawienie efektu finansowego tego projektu, ale jak zauważyłem w materiałach dostarczonych na sesję, ten efekt finansowy jest wykazany, także wniosek staje się bezzasadny.
Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych. Dziękuję.
Komisja planowania pozytywnie.
Dziękuję.
Komisja budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Różański, proszę bardzo.
Panie przewodniczący komisji rewizyjnej, ten wniosek nie można powiedzieć, że jest bezzasadny. On w momencie zgłaszania był zasadny i jest zasadny dla następnych wszelkich projektów, które nam będą przedkładane. On się stał tylko w chwili obecnej bezprzedmiotowy, ponieważ zostało spełnione to, na czym wniosek był oparty. Ale ja chciałbym, wybiegając na przyszłość, aby już nie wracać do tego tematu, panie burmistrzu, chcę tutaj pana uczulić na treść paragrafu 36 ustępu 3 naszego regulaminu rady. Otóż każdy projekt uchwały, który dotyczy skutku finansowego, to znaczy dotyczy sfery finansowej, a więc naszego budżetu, musi zawierać uzasadnienie, które jest zdefiniowane w tym ustępie 3. A on powiada tak. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informacje o skutkach finansowych jej realizacji. Ja we wszystkich projektach uchwał, które będą dotyczyły wykonania budżetu, będę zawsze szukał tego skutku finansowego. O ile my możemy przy podejmowaniu takiej uchwały mieć przekonanie, że budżet się nie zawali, że nie zdewastujemy budżetu, że nie będziemy dokonywać różnych gimnastyk w budżecie gminy. Dlatego będę zawsze, jak źrenicy oka, przestrzegał tej zasady, aby szukać odpowiedzi na pytanie, jaki skutek finansowy projekt uchwały za sobą pociąga.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie ma głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 7? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto wstrzymał się od głosu? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gryfino. Druk nr 8. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna pozytywna.
Komisja spraw społecznych pozytywnie.
Pozytywnie.
Komisja budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Paweł Nikodziński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ja mam wniosek formalny o przerwę.
Ja mam taką propozycję,
jeżeli... 5-10-15 minutową krótką przerwę.
Panie radny, ja mam taką propozycję, bo w sumie komisja rewizyjna też...
Ja mam wniosek, panie przewodniczący.
Też zgłaszała wniosek o przerwę. No ale cóż, jeżeli pan radny wnioskuje, to ogłaszam 10-minutową przerwę.
Stycznia wobec wywozu tych nieczystości, biorąc pod uwagę, że moc tej uchwały, czy uchwała nie nabierze swojej mocy do tego dnia. Wynika też z kalendarza. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest tego rodzaju, że w dalszym ciągu poruszamy się, jeśli chodzi o problematykę, tylko w zakresie określenia górnych stawek. Natomiast zagadnienia...
Ja bardzo proszę o spokój. Proszę bardzo, panie radny.
Jeśli chodzi o zagadnienia związane z istotą problemu, czyli z wywozem nieczystości płynnych i z wywozem nieczystości stałych, tak nazywając je ogólnie, to zważywszy na odpowiedź, którą udzielił mi pan burmistrz na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej, mamy dzisiaj w ewidencji gminy Gryfino 940 szamp i kilkadziesiąt oczyszczalni, jeśli dobrze pamiętam, przydomowych. Natomiast wywozimy z gminy Gryfino w skali roku od kilkunastu tysięcy metrów sześciennych, począwszy od roku 2005, do mniej więcej 30 tysięcy metrów sześciennych w roku 2000. 30 tysięcy metrów sześciennych to będzie wielkość, którą prawdopodobnie wywieziemy z terenu gminy w roku 2008. Biorąc pod uwagę proste wyliczenia...
Ja bardzo proszę, pani skarbnik, bardzo proszę nie przeszkadzać, pan radny, proszę bardzo, panie radny.
Biorąc pod uwagę proste wyliczenia, wynika z nich, że z szamp, które są na terenie gminy Gryfino, wywozi się ilości nieczystości nieprzystające do zwykłego, normalnego zużycia wody. Ja co prawda nie chcę opierać tych danych na swoich własnych statystykach, ale z ciekawości zerknąłem do dokumentacji finansowej, która jest w moim posiadaniu, w moim mieszkaniu i okazuje się, że te wielkości, gdyby przełożyć i uznać za średnią dla przeciętnego gospodarstwa domowego, to oznacza, że 2/3 nieczystości ze zbiorników bezodpływowych nie trafia do oczyszczalni ścieków poprzez ich wywiezienie. Tak więc problem, którym się zajmujemy, będzie regulowany wprawdzie maksymalnymi stawkami. Na komisji budżetu pan prezes Mucha poinformował nas, że stawki realne pobierane od mieszkańców będą kształtowały się mniej więcej w wysokości 15 zł z uwzględnieniem podatku. Są to stawki wysokie w moim przekonaniu i one powodują, że wielu mieszkańców nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób należyty. Słyszymy tutaj o inwestycjach, które zamierzamy prowadzić. Radni często powołują się na solidaryzm społeczny, na słusznie należące się, jak to powiedział dzisiaj radny Różański, jak psu zupa, różnego rodzaju świadczenia, powiedział miska. Ale to już mniejsza z tym. Natomiast nie uwzględniamy tej problematyki. Oznacza to, że do naszego środowiska naturalnego trafia corocznie kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych ścieków i my musimy sobie z tego zdać sprawę. Im szybciej sobie zdamy sprawę, tym szybciej najprawdopodobniej uporamy się z tą problematyką. Obawiam się, że stosowanie tych stawek za wywóz nieczystości na mocy uchwały, która wejdzie w życie, będzie powodowało to, co powoduje do dnia dzisiejszego, czyli unikanie wysokich kosztów przez znaczną część ludności gminy Gryfino. Druga moja wątpliwość dotyczy wywozu nieczystości stałych, zwłaszcza w zakresie segregowania tych odpadów. Moje podstawowe i zasadnicze pytanie i ono także stało się powodem zadania go na Komisji Budżetu panu prezesowi Musze, dotyczy tego, czy w dniu wejścia w życie uchwały będziemy w stanie skutecznie prowadzić politykę umożliwiającą każdemu mieszkańcowi prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Okazuje się, że z różnych przyczyn, z przyczyn technicznych, ale także z przyczyn dostosowawczych, takie krótko nazwę, to jest proces, który z pewnością nie będzie miał miejsca od 1 stycznia 2009 roku. Stąd też kolejne pytanie, które należy postawić. Czy mieszkaniec, właściciel nieruchomości, który będzie segregował swoje śmieci i będzie je w taki sposób przekazywał do odbioru, będzie miał obligatoryjnie stosowaną taką stawkę? I wreszcie, jakie kryteria należy zastosować i jakie inwestycje musi taki mieszkaniec poczynić, żeby z dniem 1 stycznia 2009 roku te odpady mogły być traktowane jako odbierane selektywnie? To są te podstawowe wątpliwości, które mnie nurtują. Szanując wycenę przedsiębiorców, którzy działają na rynku, czy też mają zamiar działać na rynku gryfińskim, muszę jednak zwrócić uwagę Wysokiej Rady, że są pewne obiektywne okoliczności, na które nie powinniśmy zamykać oczu. Te obiektywne okoliczności, na które zamykamy oczy, to jest około 50-70 tysięcy metrów sześciennych ścieków lądujących do środowiska naturalnego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Proszę bardzo, pani Janina Niklińska.
Tu między innymi powiedziany był solidaryzm społeczny. I właśnie będąc na Komisji Spraw Społecznych, pan Rafał Mucha też nam o tym powiedział. Bo pytałam pana Muchę, jak to jest, skoro mieszkańcy, którzy mieszkają na przykład 400 czy 500 metrów od oczyszczalni ścieków, płacą dokładnie tyle samo, co mieszkańcy mieszkający 15 kilometrów, prawda? Więc pan Mucha wtedy powiedział, tak, pani radna, bo to jest solidaryzm społeczny. I ja się z tym zgadzam, co najważniejsze. Ja się z tym zgadzam, ale dlaczego tylko solidaryzm społeczny ma dotyczyć ludzi, którzy nie mają tej kanalizacji? Dlaczego nie solidaryzm społeczny wszystkich, szanowni radni? Bo tutaj tylko się mają solidaryzować ci, którzy mają szamba, mogliby płacić mniej, ale solidaryzują się i cały czas płacą więcej, bo są solidarni. No tak, tak, panie burmistrzu. Tak.
Proszę bardzo, pani radna.
Panie burmistrzu, to wszystko jest jasne. Ja to rozumiem i ja absolutnie nie mam pretensji o to, że ja płacę tyle samo, co ktoś, kto mieszka na przykład w Chwartnicy czy w Bożymiu. Ale jeśli mówimy o solidaryzmie, to proszę bardzo, stosujmy go do szerszego grona. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Różański, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ po raz kolejny na tej sali wypowiadane są słowa sugerujące o tym, jakoby właściciele szamb w sposób niekontrolowany albo nie daj Boże umyślny, jeśli tak się rozumuje, mieli nieszczelne szamba i celowo nie wywozili tych szamb, doprowadzają do zatrucia środowiska. Ja nie mogę milczeć. Ja, kiedy po raz pierwszy tutaj na tej sali padły te słowa, przemilczałem. Kiedy na zebraniu po raz drugi padły te słowa, przemilczałem. Ale skoro po raz trzeci padają te słowa na tej sali, one mnie dotyczą. One mnie obrażają. Ja się nie godzę na to, aby in gremio traktować wszystkich jednakowo i sugerować, że wszyscy są łobuzami tutaj w tym zakresie. Dopóki nie ma materiału źródłowego, dopóki nikogo nie złapaliśmy za rękę, wypowiadanie w sposób dowolny na tej sali takich opinii obraża ludzi środowiska, które mają szamba. Ja nie godzę się na taką dyskusję. Ja nie będę bezkarnie słuchał tych opinii. To jest niedopuszczalna sugestia.
Dziękuję bardzo. Pan radny Nikityński.
Panie przewodniczący, chciałem zwrócić panu uwagę, że jesteśmy w punkcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gryfino, a nie emocjonalnych stanów pana radnego Stanisława Różańskiego. I proponuję panować nad dyskusją. Rozmawiajmy merytorycznie o problemie, bo po pierwsze z moich ust nie padło określenie, że wszyscy, że każdy i że dowolnie kto. To mnie obraża. Jeżeli pan się obraża na statystykę, panie radny, to jest pańska sprawa. Ja się na statystykę nie obrażam i podkreślam problem i jego wagę. Projekt uchwały, który składaliśmy wielokrotnie pod obrady Wysokiej Rady, przewidywał abolicję. A jeżeli chcecie twierdzić, że tego problemu w gminie Gryfino nie ma, wasze prawo. My twierdzimy, że ten problem jest i dajemy gotowe rozwiązanie, które ma temu problemowi zaradzić, ale nie w taki sposób, żeby kogoś szykanować, wytykać palcami i mówić, jaki jesteś niedobry, tylko dając gotową uchwałę, która będzie rozwiązywała problem całościowo. Odnoszę wrażenie, że ten projekt uchwały miał na tyle wysoką skalę komplikacji, że pan radny Stanisław Różański go nie zrozumiał do końca, dlatego takie słowa. Proponuję zatem, żeby jeszcze raz przeczytać, zastanowić się i wtedy ewentualnie się wypowiadać. Panu przewodniczącemu polecam natomiast, żeby wybiórczo nie traktował wypowiedzi radnych, bo to mnie z kolei obraża, kiedy radny na tej sali wkłada w moje usta, których nie wypowiada. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie radny Pawle Nikityński. Jesteśmy w punkcie dyskusji i tak jak pan zabiera głos, tak pan radny Różański, pani Janina Nikityńska zabiera głos. Teraz udzielam głosu pani Magdalenie Nycz, tak? Tak? I po tym udzielonym głosie zabierze głos pan burmistrz, który się zgłasza. Proszę bardzo, pani radna Nycz.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, ja przy tym punkcie chciałabym zgłosić również problem taki, że na dzień dzisiejszy jest problem z wypompowaniem. Przedsiębiorstwo usług komunalnych robi wszystko, żeby zapewnić mieszkańcom, ale na dzień dzisiejszy na wypompowanie Szamba nawet przed tym okresem świątecznym czeka się ponad tydzień, a czasami tydzień, no to może być mały problem w domu. Panie burmistrzu, może byśmy się zastanowili, jest koniec roku, projekt budżetu nad zakupem, nie wiem, porozmawiania ze spółką, z panem prezesem o zakupie jeszcze jednego samochodu do przyjęcia nowych osób przy pracy, aby może jak gdyby tutaj bardziej usprawnić pracę wypompowania tego, no bo na dzień dzisiejszy jest jedna spółka, która to robi, a gmina Gryfino jest duża i na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy się upora z tym problemem. A więc na dzień dzisiejszy nie tylko powinniśmy się tutaj kłócić, ale również zastanowić się nad tym, jak tą sprawę rozwiązać. Ja wiem, jak to wygląda, mam sama Szambo w domu i czasami bywa problem, jeżeli na czas się nie zadzwoni, a jak się zadzwoni, no to trzeba dosyć długo czekać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, może jeszcze momencik, ja udzielę głosu pani radnej Lidii Karpierz i wówczas pan się odniesie do wszystkich tych zgłoszonych wniosków czy spostrzeżeń. Proszę bardzo, pani radna Karpierz.
Ja tylko chciałam zabrać głos w dyskusji między panem Różańskim a panem Nikityńskim, ponieważ to, że wywożone są nieczystości płynne poza miejsca zrzutu, to nie są pomówienia, tylko fakty. Wielokrotnie chodząc po leśnych drogach naszej gminy spotkałam miejsca, w które zostały opróżnione zbiorniki, ale nie złapałam nikogo na gorącym uczynku, natomiast jest to fakt, że zostały tam wylane. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, segregacja. Ja segreguję odpady w swoim domu, nikt mi nie dostarcza pojemników na to. Wyrzucam je do pojemników, które są przez spółdzielnię mieszkaniową opłacane i to spółdzielnia ode mnie pobiera opłaty. W miejscowościach wiejskich, czy również są przez gminę udostępniane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i tak segregowane śmieci można do tych pojemników wyrzucać, więc wydaje mi się, że to w tej chwili nie jest chyba aż tak wielki problem.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Piotr, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. I pan Nikityński ma rację, i pan Różański ma rację. I co byśmy nie powiedzieli, każdy będzie miał rację. Faktem jest, że ta ilość odbieranych przez PUK nieczystości płynnych nie oddaje prawdy. Po pierwsze, pojawiają się również bez koncesji inne osoby, które posiadają beczkowozy i po niższej cenie odbierają ścieki od poszczególnych właścicieli posesji. Po drugie, myślę, że pan dyrektor, pan prezes spółku też powinien się po tych informacjach bardziej przyjrzeć, czy jest odpowiedni nadzór nad pracą tych osób i sprzętu, który posiada i wywozi nieczystości. Bo też takie sygnały otrzymuję. Po trzecie, szanowni państwo, prowadziliśmy politykę tak, że wszyscy pamiętamy kłopoty PUK-u, te przedsiębiorstwo wyprowadziliśmy i przyjęłem taką zasadę, dopóki przedsiębiorstwo nie osiągnie takiego stanu technicznego, że będzie mogło przystępować do przetargów, na realizację poszczególnego zadania, ograniczałem dostęp innym podmiotom gospodarczym do świadczenia usług i to w zakresie wywozu czystości płynnych, jak i w zakresie nieczystości stałych. Ten okres ochronny się już skończył. Każdy podmiot gospodarczy, a już takie się zgłaszają, do gminy Gryfino, który w swoim zakresie ma wywóz nieczystości płynnych i stałych, otrzyma koncesję do świadczenia takich usług na terenie miasta Gryfino, żeby zwiększyć konkurencję. Odpowiadając na głos pani Magdy Chmura. Nie. Gmina już dla przedsiębiorstwa usług komunalnych spółki z o. tyle wykazała dobrej woli i tyle wniosła środków, że dalsze wnoszenie środków byłoby zaprzeczeniem sprawiedliwości wobec innych podmiotów. W tej chwili spółka jest przygotowana według mojej oceny do prowadzenia normalnej gry rynkowej w zakresie świadczenia tych usług. I również tutaj odpowiem Państwu, że również nadszedł czas, że Pani Niny przygotowuje również przetarg na obsługę kompleksową gminy w zakresie transportu komunikacji publicznej, transportu publicznego. I taki przetarg będzie rozpisany, tylko też rozpisując ten przetarg musimy wziąć pod uwagę, że przewoźnik musi świadczyć usługi zarówno te nierentowne, jak i te usługi rentowne. A więc ma rozwiązać kompleksowo transport publiczny na terenie miasta i gminy Gryfino. Z tego co wiem, takim przetargiem zainteresowane są kilka PKS-ów i PKS Gryficki, PKS Szczeciński i być może jeszcze inne podmioty będą zainteresowane. I myślę, że również polityka przedsiębiorstw spółki komunalnej jest w tym zakresie bardzo poprawna. W tej chwili trwa projekt, opracowanie projektu na uruchomienie linii recyklingowej, a więc sortowni śmieci komunalnych, żeby również odzyskiwać wszelkie materiały wtórne. Dlatego też ta stawka stanowi górny pułap. Natomiast myślę, że zdrowa rywalizacja spowoduje obniżenie ceny na świadczenie tych usług. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Nikityński. Proszę bardzo. Później udzielę głosu panu prezesowi Rafałowi.
Panie burmistrzu, ja muszę powiedzieć, że winien tu jestem kilka słów panu radnym i także prezesowi przedsiębiorstwa usług komunalnych. Zresztą zobowiązałem się wobec niego do ich wypowiedzenia. Otóż na ostatniej sesji padło z moich ust takie stwierdzenie, że przedsiębiorstwo usług komunalnych być może przekazało mojej osobie nieprawdziwe dane. Okazało się, że przekazało prawdziwe dane. Natomiast osobiście nie byłem skłonny wierzyć w to, że w gminie Gryfino wywozi się tak mało ścieków. Ale żeby nie pozostawiać cienia na informacji przekazanej przez prezesa spółki, to z całą mocą podkreślam. I teraz wracam z kolei do pańskiej wypowiedzi, w której wskazuje pan na możliwość wywożenia nieczystości przez inne podmioty niż te, które są do tego uprawnione, pańską decyzją. Bo to pan wydaje decyzję na ten temat, kto wywozi nieczystości z terenu gminy. Pytanie zasadnicze rodzi się wobec tego, gdzie te ścieki nielegalnie odbierane trafiają, bo te legalnie odbierane trafiają do gryfińskiej oczyszczalni. Natomiast te nielegalnie odbierane, jeżeli wiemy o tym, że ten proceder jest praktykowany, to gdzie one trafiają? To jest nielegalne, niezgodne z prawem i powinniśmy na to bardzo mocno reagować, zwłaszcza jeśli o tym wiemy. Sprawa kolejna, jeśli chodzi o segregację odpadów. krótko do wypowiedzi pani radnej Lidii Korzyńskiej-Karpiesz. Tak rzeczywiście jest, że w mieście są pojemniki do odbioru selektywnego. Na moim osiedlu, na wielu innych osiedlach gryfińskich tak jest. Na terenach wiejskich też tak jest, ale moje pytanie nie było kierowane po to, żeby wprost wymusić na przedsiębiorcy zajmującym się odbiorem odpadów, żeby natychmiast postawił czy dostarczył pojemniki, tylko moje pytanie brzmi, co ma zrobić właściciel nieruchomości, żeby mógł te odpady selektywnie gromadzić, bo stawka jest bardzo różna w przypadku ogólnej ilości odpadów, w przypadku odpadów selektywnych. Tak, tylko że część ludności jest dzisiaj wyposażona w taką możliwość, a część nie. I jeśli wprowadzamy stawki, które określają, że odpady odbierane selektywnie są tańsze, no to wiadomo, że rozsądek podpowiada, że większość ludzi będzie chciało z tego korzystać. Część już może. Natomiast znaczna część nadal nie może, ale wiem, że są też tacy, którzy mimo, że nie mogą, to chcą i chcą także w taką selektywną zbiórkę zainwestować. Pytanie jest o to, czy na dzień dzisiejszy jesteśmy do tego przygotowani. Po rozmowie z panem prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych dochodzę do takiego wniosku, że będziemy przygotowani najprawdopodobniej w perspektywie kilku, być może kilku miesięcy. Myślę, że to jest stosowny okres. Natomiast w momencie wyjścia w życie uchwały przygotowani co do zasady całkowicie nie jesteśmy. I ostatnia już uwaga w tej dyskusji to jest taka, że oczywiście zawsze można uznać, że jak się zamknie oczy, to problem zniknie. To tak jest. Natomiast zazwyczaj w życiu tak bywa, że po zamknięciu oczu problemy nie znikają. I problem odbioru nieczystości płynnych to jest zagadnienie, z którym gmina Gryfino będzie musiała się uporać. A jeśli tego nie zrobi, to po roku 2015 będzie miała z tego tytułu bardzo poważne kłopoty. To, że rozmawiamy dzisiaj o tym i że staramy się rozmawiać o tym tak szeroko, jest także próbą wyprzedzenia konsekwencji, które będą nas czekały, jeżeli będziemy bierni. Moim zdaniem określenie tylko górnych stawek bez innych instrumentów, które pozwoliłyby tą całą gospodarkę odpadową i ściekową uregulować racjonalnie, jest niewystarczające. Powinniśmy pójść w jeszcze innych kierunkach. Jest co prawda uchwała intencyjna, która mówi o dofinansowaniu oczyszczalni przydomowych i o likwidacji eternitu, ale to jest nadal uchwała intencyjna. Nie ma za tym żadnego regulaminu, nie ma konkretnego rozwiązania. Wprawdzie wiemy o tym, że będziemy opracowywali zestawienie, które będzie mówiło, gdzie ostatecznie będzie kanalizacja, a gdzie jej nie będzie. Ja jestem zadowolony, że te prace są podejmowane. Przeczytałem na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, że w najbliższym czasie będzie przyjmowany też pracownik merytoryczny do wydziału, który będzie się miał tym zagadnieniem zajmować. To świadczy o tym, że tej problematyce zaczęto w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przyglądać się szerzej. I to dobrze, bo ten problem jest szeroki i tak go należy traktować.
Dziękuję bardzo. Pani radna Kaszczyk, proszę bardzo.
Na temat segregacji nieczystości stałych i cóż z tego, że mamy te pojemniki na szkło, papier, plastik. Ja również taką segregację prowadzę w domu, jednakże no, muszę płacić tak, jak nie dokonywałabym tej segregacji. I myślę, że w większości gospodarstw jest już prowadzona taka segregacja odpadów stałych, natomiast no, nie z naszej winy, a dlatego, że no, nie mamy segregacji na wysypisku, jesteśmy zmuszani do płacenia za odpady stałe, tak jak nie byłyby one segregowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Różański, proszę bardzo.
Jak przysłuchuję się tutaj tej dyskusji w dalszym ciągu, a w szczególności tym głosom narzekającym na właścicieli szam, którzy w sposób niekontrolowany wylewają nieczystości w miejsca niedozwolone, to mi się przypomina takie powiedzenie Lema, że narzekanie to jest nic innego jak zło dodane do zła.
Ja chcę tutaj wszystkim powiedzieć, tym świadkom, którzy widzą wylewane albo widzieli post factum już wylewanie, że jest taki przepis artykułu 304 Kodeksu Postępowania Karnego, który powiada, że każdy z obywateli, który powziął wiadomość o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym odpowiednich organów ścigania.
Dziękuję bardzo. Pan prezes Rafał Mucha prosił o głos.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja pozwolę sobie tak chronologicznie, jak słyszałem, niektóre uwagi udało mi się zdążyć zapisać, odpowiedzieć. Jeśli chodzi o to, jakie będą obowiązywały stawki, jeśli chodzi o stawki na ścieki odbierane płynne, obowiązuje uchwała, bo tam ta uchwała poprzednia nie zakreślała terminu, w jakim wygasa ta stawka i ona jest wiążąca. Także zmiana nastąpi dopiero z chwilą opublikowania nowej uchwały w dzienniku, ale stara obowiązuje. Często Państwo podnosicie i słusznie głos taki, czy to jest tak i czy to ma wpływ i jaki może mieć wpływ, jeśli chodzi o ewentualnie gdzieś wywożone czy nielegalnie zrzucane ścieki, a jakość wody. To jest słuszne stawianie sprawy, bo to jest sprawa bardzo ważna. Natomiast mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że żaden z przypadków, który jest mi znany, a znam wszystkie, pogorszenia stanu jakości wody, szczególnie jeśli chodzi o mikrobiologię, nie jest związany z szambami, nie jest związany z wylewaniem nieczystości przez kogokolwiek, gdziekolwiek. To zwykle są inne przyczyny. Jeśli chodzi o najpoważniejsze takie zdarzenie, jakie mamy na terenie gminy Gryfino, dotyczące ujęcia wody Tywa, to też nie jest ta przyczyna. Jeśli chodzi o beczkę i ilość tych beczek i terminy wywozu. Rzeczywiście jest tak, jak pani radna zauważyła, że w okresie przedświątecznym zwiększa się kolejka i ona zdarza się, że trzeba poczekać nawet i tydzień czasu. Natomiast wynika to z tego, że normalnie w ciągu roku nie czeka się dłużej jak dwa dni. I tak naprawdę w dniu dzisiejszym przy tej ilości, która jest zgłaszana do przedsiębiorstwa, nie ma uzasadnienia ekonomicznego do tego, żeby inwestować kolejny samochód, bo on większość roku nie będzie pracował. Natomiast nie zostawimy nikogo tutaj w takiej sytuacji, że cokolwiek gdzieś wyleje się na ulicę, będziemy sobie z tym tematem radzić. Jest to dla nas trochę trudniejsze w okresie przedświątecznym, no ale też i normalne. Nie są to pierwsze święta. Jeśli chodzi o nadzór, o którym wspomniał pan burmistrz, ścieki są ewidencjonowane w punkcie zlewczym. W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków kontraktu zrealizowanego został też zrealizowany nowy punkt odbioru, punkt zlewczy, który jest zainstalowany na terenie oczyszczalni ścieków w Gryfinie przy ulicy Łącznej. I tam te ścieki są mierzone, są sprawozdanie. Ja nie mogę wykluczyć tego, że mogą się pojedyncze przypadki zdarzyć. Gdybyście Państwo mieli taką wiedzę, to proszę o sygnał. No, na pewno będę wyciągał konsekwencje. Jeśli chodzi o dopłatę, z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma takiej potrzeby, spółka jest w stanie zrealizować taki zakup, gdyby był niezbędny. A po drugie, nie ma prawnych możliwości przekazania dopłaty na ten cel. Jedyna możliwość, w jaki sposób możecie Państwo wspomagać z własnej czy z inicjatywy pana burmistrza podmioty takie jak nasza spółka, to jest aport. To tylko jedyna metoda. Natomiast nie ma takiej potrzeby w dniu dzisiejszym, żebyście Państwo asygnowali jakiekolwiek środki z budżetu na wywóz odpadów, konkretnie chodzi mi o samochód. Jeśli chodzi o segregację, rzeczywiście nie jest tak, jak również ja bym chciał. No, rozmawiamy o tym od kilku lat co najmniej na komisjach. Wielu z Państwa jest bardzo mocno w ten temat zaangażowanych, ale proszę zwrócić uwagę, że sporo też zrobiliśmy. Udało nam się wprowadzić system odbioru odpadów gabarytowych. Proszę zauważyć, że w ogóle o tym nie rozmawiamy dzisiaj. To chyba jest najlepszy dowód na to, że system działa prawidłowo. Jeśli chodzi o odpady i w ogóle o poziomy odzysku, słuszna troska całego kraju, bo mogą na nas spaść ogromne opłaty z tytułu niewywiązania się z przyjętych wskaźników, jakie mamy. Ale ten problem nie dotyczy Gryfina tylko, dotyczy całego kraju. Ostatnio w prasie pojawiają się informacje, że jedynym rozwiązaniem dla Polski są spalarnie. Mówi się o 15 spalarniach odpadów, które zagwarantują możliwość wywiązania się w stosownych terminów z poziomów odzysków. My w Gryfinie też czekamy na to, co się zdarzy w Szczecinie, bo Gryfino nie jest w stanie samo zrealizować takiej potężnej inwestycji. To są duże pieniądze, trzeba mieć określony rynek, określony strumień odpadów, który na dodatek dzisiaj cały czas nie jest własnością samorządu, bo samorząd tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje z odpadami, które są odbierane od mieszkańców. To moim przekonaniem jest ogromny błąd. Niestety jest to rzeczywistość. Jeżeli w Szczecinie zostanie zrealizowana taka inwestycja, to pewnie będziemy się wspólnie zastanawiali, czy to nie jest najlepsze rozwiązanie również dla nas. W tym celu, żeby gmina, żebyśmy my, również jako przedsiębiorstwo, byli zabezpieczeni przed ewentualnymi sankcjami w postaci zwiększonych opłat z tytułu nierealizowania odbiorów poszczególnych grup odpadów, podjęliśmy starania i właściwie zakończyliśmy prace, zakończone zostały prace projektowe. W tej chwili musimy przejść jeszcze procedurę administracyjną, żeby uzyskać pozwolenia na budowę. I pojawi się istotne zagadnienie finansowania tej linii, bo ta linia dzisiaj szacujemy, że to będzie koszt kompletnej linii, tak jakbyśmy chcieli ją widzieć, między 2,1 a 2,2 miliona złotych. I ona, tak jak pan radny zauważył, jest do zrealizowania w stosunkowo krótkim okresie przy założeniu, że są wszelkie już pozwolenia, czy konkretnie ostatnie pozwolenie na budowę i finansowanie. Bo to nie są bardzo skomplikowane technicznie do wykonania instalacje.
Dziękuję bardzo. Pan radny Nikityński, proszę bardzo. Szanowni Państwo, bardzo proszę o to, żeby nie robić sobie wycieczek osobistych. Dyskutujemy o tej uchwale, nikt nikomu nie ogranicza czasu, także proszę jeszcze raz, żeby nie robić tych wycieczek osobistych. Proszę bardzo, pan radny.
Rozumiem, że to jest taka ogólna uwaga, panie przewodniczący.
Oczywiście, ogólna.
Ogólnie pan to stwierdził, tak akurat w tym momencie, kiedy radny Nikityński zabiera głos po raz kolejny, natomiast tak. Nie w innym momencie. Wybiera pan za każdym razem ten
proszę
moment,
bardzo,
kiedy ja zabieram głos. Rozumiem, że ten przypadek będziemy sobie odrębnie analizowali, ale wracając do rzeczy. Jeśli jest rzeczywiście tak, że wywozimy 26 tysięcy metrów sześciennych ścieków rocznie, no to okazuje się, jeżeli bronicie Państwo tej tezy, albo któryś z radnych broni tej tezy, albo pan burmistrz będzie bronił tej tezy, choć już się z niej wycofuje i przyznaje, że tak nie jest. Organ, który jest za to odpowiedzialny, dzisiaj przyznał na sesji, nie wywozimy 26 tysięcy metrów sześciennych, zdarzają się przypadki, że wywozi się ścieki nielegalnie. Takie słowa padły na tej sali i warto je odnotować. Po drugie, skala dopłat, o które się upominaliśmy, byłaby w takim przypadku dokładnie taka, jak wyliczyliśmy w swoim projekcie uchwały. Oczywiście przy założeniu, że wywozimy 26 tysięcy metrów sześciennych. Można przyjąć takie założenie, natomiast byłoby to ryzykowne, jeśli wiemy, że w ewidencji jest 940 szamp i kilkadziesiąt oczyszczalni przydomowych. I można odnosić się personalnie, panie przewodniczący, do radnego, który podnosi te kwestie i wzywać radną do tego, żeby powiadamiała za każdym razem, kiedy widzi wylane ścieki w lesie, tylko to nie unormuje sytuacji. Natomiast ja muszę powiedzieć, że po dzisiejszych wystąpieniach na sesji będę bardzo poważnie rozważał złożenie stosownych wniosków do odpowiednich organów. Sądziłem, że w Radzie Miejskiej w Gryfinie jest taki klimat i takie przyzwolenie, żeby o problemie rozmawiać otwarcie, starać się go rozwiązać, znaleźć rozwiązania, które nie odsuną problem na dalszy czas, tylko będą chciały go zanalizować, ocenić i zlikwidować w przyszłości. To jest intencja główna tej dyskusji, a na pewno nie jest intencją wytykanie któregokolwiek z właścicieli nieruchomości, że w sposób nienależyty wywiązuje się ze swoich obowiązków, bo często znana jest nam przyczyna. A przyczyna jest prozaiczna. Brak środków finansowych w wielu miejscach, tam gdzie rodziny są zwyczajnie biedne. I może ta bieda niektórych nie wzrusza. Może najważniejsze jest to, co ja mam, a wszyscy pozostali są nieistotni. Te słowa nie były kierowane do pana, panie burmistrzu. Te słowa były kierowane do radnego, który zamyka oczy na problem i go nie dostrzega. Ja jestem zwolennikiem dyskusji w tej sprawie i będę do tego namawiał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowna rado.
znowu następuje jakieś nieporozumienie, bo powiedziałem, że przyjeżdżają inni przewoźnicy, którzy nie mają koncesji. To, że przyjeżdżają inni, którzy nie mają koncesji, to nie znaczy, że te ścieki wywożą do lasu i wyrzucają w lesie. Ci inni przewoźnicy mają, wywożą do oczyszczalni w Pyrzycach, do oczyszczalni w Zdrojach, w Szczecinie, bo mają bliższą drogę i mogą zaoferować inną cenę, niższą, i podjeżdżają do gospodarstwa, znaczy Szewie, w Daleszewie, i wywożą do oczyszczalni niegryfińskiej. Takie były, mówię, przykłady przed kanalizacją, jakie miały miejsce. I mają takie miejsce i teraz, że inni przewoźnicy wywożą te ścieki do innych oczyszczalni, niekoniecznie gryfińskiej. Natomiast truizmem by było mówić, że wszystkie szamba są szczelne. Bo tak nie jest. I trwa kontrola na bieżąco. Po to są kontrole straży na poszczególnych posesjach. Trudno powiedzieć, że gmina tego problemu nie widzi. I rada tego problemu nie widzi. Bo jak widzimy, w ostatnich latach w budżecie najpoważniejsze kwoty, jakie jest przeznaczane z budżetu, to są kwoty przeznaczane na rozwój kanalizacji. Dlatego też pracujmy nad tym tematem dalej, bo każdemu z nas zależy na czystym środowisku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Nikitiński, proszę bardzo.
Mamy o tym problemie rozmawiać ze sobą uczciwie, to trzeba powiedzieć po raz kolejny. Panie burmistrzu, pan jest odpowiedzialny za to, kto wywozi z terenu gminy nieczystości i jak to robi. Jeśli pan ma taką wiedzę, że ktoś tutaj nielegalnie wywozi ścieki, nie wiadomo gdzie później one są odbierane, to jest to niezgodne z prawem. To musimy sobie jasno powiedzieć. Ja za to pana nie winię, bo nie jest pan w stanie skontrolować przedsiębiorcy, który przyjedzie na chwilę do gospodarstwa domowego gdzieś na wsi i odbierze sobie nieczystości. Nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że względy ekonomiczne powodują, iż w wielu gospodarstwach domowych nie wywozi się nieczystości ciekłych. To jest główny problem. A z drugiej strony mamy taki problem, który zabrania w wielu miejscach rozwiązań, które wykorzystują nową technologię ze względu na zapisy planów miejscowych. To jest drugie ograniczenie. Już tylko zniesienie tych zakazów w miejscach, gdzie nie będzie kanalizacji, z zastosowaniem dopłat, które w tej uchwale intencyjnej też już się znalazły, powoduje, że w pewnym zakresie problematyka jest rozwiązana. Jest rozwiązana w zakresie ewentualnego stosowania dopłat i jest rozwiązana w zakresie planu wykonania kanalizacji w całej gminie Gryfino. Ja cały czas nakłaniam do tego, żebyśmy rozmawiali ze sobą merytorycznie o problemie, a nie uciekali od pewnej odpowiedzialności albo przerzucali się argumentami. Bo ja za chwilę nie wstanę i nie pójdę na komisariat policji i nie powiem, że burmistrz Henryk Piłat powiedział na sesji, że wie, że w gminie Gryfino przyjeżdżają i nielegalnie wywożą nieczystości. Bo to, że pan gdzieś to słyszał, nie jest żadnym dowodem. Tak jak nie jest dowodem w sprawie fakt, że w lesie widzimy mnóstwo wyrzuconych śmieci, nielegalne wysypiska śmieci, wylewane odpady, bo to widzi każdy, kto wchodzi do gryfińskiego lasu. Problematyka jest złożona. Przedłożyliśmy rozwiązanie, które starało się ogarnąć całą problematykę kompleksową. Nakłaniamy do tego, żeby nie zatrzymać się na etapie uchwały intencyjnej, która niczego nie rozstrzyga. Czekamy z niecierpliwością na regulaminy, które mają powstać w ślad za tą uchwałą. One być może będą podpowiedzią, jaka będzie polityka. Wreszcie ostatnia uwaga w tej sprawie. Plany kanalizacji gminy Gryfino w moim przekonaniu powinny istnieć w naszym samorządzie od wielu lat. Pan jeździ często na spotkania wiejskie, pan mówi o koncepcjach, pan mówi o tym, że w danej miejscowości będzie kanalizacja lub będzie oczyszczalnia. Często są to informacje w krótkim odstępie czasu ze sobą sprzeczne. To dobrze, że będzie wreszcie spójny dokument, który będzie tę kwestię regulował, ale tylko przy jednym założeniu, że to będzie dokument, na podstawie którego będzie realizacja. Bo jeśli pozostanie suchym zapisem, jak wiele innych opracowań w gminie Gryfino, to problematyki w ten sposób nie posuniemy do przodu. Nie będzie rozwoju, nie będzie postępu w tej sprawie i to w ciągu najbliższych lat. Dziękuję.
Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania.
Tak? Pani Kasprzyk. Proszę bardzo, pani radna Kasprzyk.
Ja chciałabym dodać jeszcze, że wcale nie trzeba mieć koncesji, żeby wywozić nieczystości płynne do oczyszczalni, ponieważ jest taka możliwość, jeżeli właściciel gospodarstwa posiada własny wóz asenizacyjny, to z wiedzy, jaką ja posiadam, na własny użytek może odprowadzić nieczystości płynne i wcale nie jest w tym przypadku wymagana koncesja. Jest to możliwe tylko, jeżeli robi to, nie robi tego zarobkowo, a odprowadza te nieczystości płynne z własnego gospodarstwa.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 8, proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie skierowania apelu do posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa, druk nr 9. Poproszę o stanowisko komisji.
Rewizyjna pozytywnie.
Spraw społecznych pozytywnie.
Komisja planowania pozytywnie.
Komisja budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Różański, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, ponieważ byłem wnioskodawcą tego projektu uchwały, chciałbym zabrać głos w tej sprawie. I muszę na samym początku powiedzieć, panie przewodniczący, że całą przyjemność mi zepsuto. Zepsuto mi przyjemność dlatego, że nie ma na sali dzisiaj ludzi, do których ten apel kierujemy. Ja się napracowałem, przez kilka nocy siedziałem nad tym, co im dzisiaj tutaj powiem.
Panie radny, jeżeli mogę...
O czym ich chciałbym poinformować.
Panie radny, jeżeli mogę, to ja powiem tak, że dzisiaj w Sejmie toczy się ważna debata i tam jest pełna mobilizacja, dlatego też panowie posłowie i senatorowie byli zaproszeni na tę sesję, ale w związku z tym, że mają ważniejsze, że tak powiem, dzisiejsze głosowania, ich nieobecność w jakiś sposób jest usprawiedliwiona. To tyle, jeżeli mogę.
Nie, panie przewodniczący, nie podzielam pańskiego poglądu. Ważne są również sprawy, które dzieją się w sądzie, w Sejmie, przepraszam, ale ważne są również dla nas sprawy, które tu na tej sali się dzieją. Nie ma dla nas ważniejszych spraw. To jest nasz mały Sejm Gryfiński. I między innymi chciałem dzisiaj tym panom powiedzieć, panom posłom do Sejmu, że nie będę na nich głosował w następnych wyborach, jeżeli przez następne 2 lata kadencji nie odwiedzą nas tutaj. To ich obowiązkiem jest, aby złożyć tutaj nam wizytę, żeby się wsłuchać w to, co my tutaj mamy im do powiedzenia. A oni nas mają głęboko w te kropeczki. Który z posłów odwiedził nasz parlament gryfiński do tej pory? Komu do głowy to przyszło? A jak pan przyjdzie do biura poselskiego, nie wiem, czy ktoś z członków Wysokiej Rady miał okazję być w takim biurze poselskim, to siedzi dziewczynka, która wczoraj była na dyskotece, podpiera oczy zapałką, rozmawia przez telefon i mówi: zaczekaj Iza, zaczekaj, bo tu mam klienta, przyszedł. Ona pełni dyżur w imieniu posła Rzeczpospolitej. I niby to ma wszystko na swoim miejscu. I bluzeczka ładna. I uczesana. Tylko jak otworzy buzię, to już człowiekowi nie tylko ręce opadają. Ja chcę na tej sali, ażeby od czasu do czasu, nie tylko wtedy, kiedy wezwiemy ich tutaj, ale z ich potrzeby wewnętrznej, żeby na tej sali byli i wsłuchiwali się w to, co im mamy do powiedzenia. Ja na kilku stronach rozpracowałem takie dzisiejsze wystąpienie i panie przewodniczący, mam niedosyt. Mam niedosyt, straciłem czas. Ale w związku z tą sytuacją, jaka tutaj istnieje, to znaczy w związku z nieobecnością tych, do których apel kieruję, mam taką propozycję pod adresem przewodniczącego Rady, aby w związku z tym, że nie ma dzisiaj posłów, żeby ta uchwała, jeśli nie daj Boże, albo daj Boże, zostanie przyjęta na tej sali, żeby nie została przy zwykłym piśmie przekazana, bo czynimy odpowiedzialnym za wykonanie tej uchwały, jak pan widzi, przewodniczącego rady. Żeby nie została przesłana przy rutynowym pisemku do biur poselskich, tylko żeby została zorganizowana, żeby zostało zorganizowane spotkanie z posłem albo z posłami, z odpowiednią grupą radnych, którzy czują ten problem, z odpowiednią grupą ludzi, którzy czują ten problem. I ja chciałbym się tu zwrócić do pana Nikityńskiego, ażeby zgłosił akces odbycia takiego spotkania. Deklaruję gotowość również uczestniczenia w tym. Proponuję, żeby zaprosić pana Bielechowskiego na to spotkanie. Proponuję, żeby pan przewodniczący pojechał, żeby pojechał pan burmistrz, żebyśmy swoją obecnością zamanifestowali, że jest to dla nas sprawa niezwykle ważna. A jak ona jest ważna, to temperatura na tej sali dowodzi. Wiemy, o czym mówimy, wiemy, czego chcemy. I tylko mamy za zadanie przekonać tego, teraz tych, którzy mogą nam w tym pomóc. Bo Wysoka Rado, jedyna droga do załatwienia tego problemu, tego śmierdzącego problemu, tego trudnego problemu, to jest zmiana przepisów obowiązujących na dzień dzisiejszy. To jest nieprawda, że pod rządem tych przepisów możemy osiągnąć ten cel, na którym nam zależy. Nieprawda. Ponieważ ustawodawca kilkanaście lat temu przyjął założenie, zupełnie nie wiedzieć dlaczego, że dla tych dwóch spraw o identycznym charakterze przyjął dwie odrębne regulacje. Jedna regulacja, która pozwala na opracowanie taryfikatora, na zatwierdzenie przez Radę tego taryfikatora, a druga regulacja, która dotyczy tego samego problemu, puszcza się na wolny rynek, puszcza się w przepisy prawa cywilnego. O co chodziło ustawodawcy? I chcę państwa poinformować, że własnymi kanałami zwracam się do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o tak zwaną wykładnię źródłową. Wykładnią źródłową nazywamy, proszę państwa, znajomość tych przesłanek, które by legły u podstaw podejmowania tych dwóch uchwał. I będę chciał poprzez protokoły z posiedzeń komisji sejmowych dowiedzieć się, jaką intencją kierował się Sejm w 2001 roku, kiedy podejmował uchwałę pierwszą i w następnych latach, kiedy podejmował ustawę drugą. I dopiero jak się dowiemy, jakie to były przyczyny, dla których takie dwie regulacje wymyślono, dopiero będziemy mogli powiedzieć w 100%, że te przyczyny na dzień dzisiejszy się zdezaktualizowały. I jedyna nadzieja, proszę państwa, dopóki jeszcze istnieje ta komisja do weryfikacji stanu prawnego i do uchylenia tych wszystkich bzdurnych ustaw, które na dzień dzisiejszy istnieją, takich ustaw, jak to ja nazywam, harcerskich. Proszę państwa, co to za przepis jest, który mówi, organ czuwa. Co to znaczy czuwa? Nie śpi w nocy, przy oknie stoi. Organ czuwa. I my, praktycy, prawnicy, widzimy tych absurdów niesamowitą ilość. Jedyne wdzięczne pole do działania, jedyna nadzieja, to jest w tej komisji. Ale żeby ona zadziałała, musimy mocną grupą, panie przewodniczący, zameldować się u posłów i przekonać ich o potrzebie weryfikacji tego ustawodawstwa.
Dziękuję bardzo. Pan radny Nigdyński, proszę bardzo.
Ja chociaż mam odmienny pogląd co do stanu faktycznego i stanu prawnego, o którym rozmawiamy. Nie zamierzam jednak torpedować inicjatywy radnego Różańskiego, która stała się także inicjatywą Rady Miejskiej w Gryfinie, bo nie da się wykluczyć takiej możliwości, w której regulacja będzie lepsza od tych, które dzisiaj obowiązują. Jeśli będzie lepsza, warto nad tym pracować i warto takiego rozwiązania szukać. Jeśli nasz apel znajdzie i nasza uchwała po pierwsze zostanie dzisiaj przyjęta, a po drugie, jeśli będzie taka wola spotkań i pracy nad tym zagadnieniem, ja oczywiście deklaruję swoją gotowość do współpracy, mimo że w mojej opinii dzisiejsze prawo pozwala uregulować kwestie w sposób kompleksowy. Być może różnica w poglądzie na tą sprawę między mną a radnym Różańskim wynika stąd, że widzimy odrębne krańcowe osiągnięcia, które chcielibyśmy, do których chcielibyśmy dotrzeć. Natomiast intencja i pomysł na to, aby nad zagadnieniem raz jeszcze się pochylić i być może znaleźć trzecie, lepsze rozwiązanie, które byłoby zapewne nie tylko kompilacją tych dwóch dziś funkcjonujących ustaw, ale być może także zerknięciem w przyszłość i uwzględnieniem tych zmian, które od czasu przyjęcia obu ustaw miały miejsce w rzeczywistości, w naszym kraju i w naszym kraju, w naszej gminie i w wielu innych gminach Polski. To jest, myślę, problematyka dosyć szeroka. Jeśli stanie się podstawą szerszej dyskusji, należy mieć z tego powodu satysfakcję, choć ja tej konkretnej uchwały nie poprę głosem za, ze względu na poglądy, które wyartykułowałem, ale daję jej przychylność, wstrzymując się dziś od głosu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Radna Karpisz, proszę.
Ja chciałabym tylko króciutko dwa słowa powiedzieć w obronie panienek, które wydaje mi się w dużej ilości obraził pan radny, ponieważ są to pełnoletnie kobiety, które niejednokrotnie mają wykształcenie podobne do pana radnego, a przykładem może być pani Magda, która pracowała w biurze poselskim i naprawdę nie można jej nic ująć. Myślę, że nie należałoby tak mówić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 9 z dnia 19 grudnia 2008 roku? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do 14 punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Druk nr 10. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna pozytywnie.
Spraw społecznych pozytywnie.
Planowania pozytywnie.
Komisja budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 10? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez gminę Gryfino, druk nr 11. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje w pierwsze ustalenie dodatku punkcyjnego dla wszystkich dyrektorów przedszkoli w wysokości 1200 zł. Dwa, kwotowe ustalenie wysokości dodatku za warunki pracy określone w paragrafie 17 ust. 2 i 3, które winno wynosić odpowiednio 6,5 zł za warunki trudne i 3 zł za warunki uciążliwe.
Dziękuję bardzo.
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje o ustalenie dodatku funkcyjnego dla wszystkich wychowawców klas w wysokości 120 zł, ustalenie dodatku funkcyjnego dla wszystkich dyrektorów przedszkoli w wysokości 1200 zł, kwotowe ustalenie wysokości dodatku za warunki pracy określone w paragrafie 17 ust. 2 i 3, które winno wynosić odpowiednio 6 zł 50 groszy za warunki trudne i 3 zł za warunki uciążliwe.
Dziękuję bardzo.
Komisja planowania pozytywnie.
Komisja budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ja może na początku tej dyskusji poproszę pana naczelnika o zabranie głosu. W związku z tym, że odbyło się spotkanie jeszcze po komisjach wydziału z związkami zawodowymi. Także proszę bardzo, panie naczelniku, o poinformowanie radnych.
Szanowni Państwo, tak w skrócie. Regulamin szczegółowo został
szczegółowo został omówiony na wszystkich czterech komisjach Rady. Myślę, że na wszystkie pytania udało się udzielić odpowiedzi. Natomiast po zapoznaniu się ze stanowiskami komisji, pan burmistrz przedłożył związkom zawodowym do ostatecznego uzgodnienia wersję regulaminu, która została przedłożona na komisję Rady. Czyli to jest dokładnie ta sama wersja. Na spotkaniu w dniu 17 grudnia 2008 roku, dwa dni temu, przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie wyrazili zgodę na takie rozwiązanie, co zostało też udokumentowane przez to, że złożyli odpowiednie podpisy, że projekt został uzgodniony w tej wersji, którą Państwo mieli na komisjach. Tutaj należą się też podziękowania przedstawicielom związków, pani Lilii Kuźniewskiej, panu Dariuszowi Ulanowskiemu za konstruktywne, rzeczowe negocjacje. Odnośnie wniosków komisji w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego rozbieżności, która była na dzień przedłożenia Państwu tego projektu. Ta rozbieżność dotyczyła dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy. Ten projekt regulaminu, który został uzgodniony ostatecznie, nie zawiera już tej rozbieżności. Czyli jakby jest to, te wnioski Państwa są tutaj uznane i uzgodnione. Natomiast w kwestii kolejnych dwóch wniosków, które się pojawiły, zrównania dodatków funkcyjnych dla dyrektorek przedszkoli i zrównania do jednego poziomu dodatku za wychowawstwo funkcyjnego, tutaj prośba wprost o odrzucenie tych wniosków, gdyż spowoduje to potrzebę renegocjowania tutaj tego regulaminu. Następna kwestia, ogólny koszt ponad 166 tysięcy z tytułu wzrostu środków na te dodatki, które są regulowane w niniejszym projekcie uchwały. Zmiana karty nauczyciela z 21 listopada 2008 roku, która lada moment powinna się pojawić w Dzienniku Ustaw, wprowadza takie rozwiązanie, które pozwoli nam zrekompensować te środki, gdyż nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum ponad pensum będą zobowiązani, tak mówi ustawa, do prowadzenia 2 godzin dodatkowo tygodniowo, a nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 1 godziny. Ja podam dla porównania na przykład zajęcia pozalekcyjne finansowane wyłącznie z pieniędzy gminnych, czyli MOS, mamy 360 godzin tygodniowo, natomiast przy założeniu, że mamy tylko i wyłącznie 180 nauczycieli, a ich jest więcej, to już mamy te 360 godzin zrekompensowane. Jeżeli chodzi o sam regulamin, każda kolejna zmiana to tylko i wyłącznie wymuszona zmianami ustawowymi lub konkretną wymierną kwotą, która mogłaby być ewentualnie przeznaczona na konkretny dodatek. Także bardzo proszę o odrzucenie tych wniosków komisji z tego prostego powodu, że spowoduje to uzgodniony ze związkami regulamin potrzebę kolejnego negocjowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, kiedy się patrzę w publikatory i słucham publikatorów, to muszę powiedzieć, że powinni się uczyć od rozmów, jakie odbyliśmy ze związkami zawodowymi nauczycieli, Związku Nauczycielstwa Polskiego. Rozmowy były bardzo konstruktywne. Wyczuwałem w partnerze troskę o brać nauczycielską, jak również zrozumienie co do budżetu gminy. I w związku z tym doszliśmy, że skończyły się czasy wszystkim po równo. Dlaczego zróżnicowanie wśród dyrektorów przedszkoli? Ano dlatego, że w jednym przedszkolu jest grupa przedszkolna i grupa żłobkowa. A więc jest to najliczniejsze w tej chwili.
A więc uznaliśmy, że tam ten dodatek funkcyjny powinien być wyższy. I w drugim przedszkolu powinien być wyższy według naszego uznania. W związku z tym, że są tam są prowadzone grupy integracyjne, gdzie są dzieci niepełnosprawne w tym przedszkolu. Również tak jak stopniowaliśmy dodatek funkcyjny wśród dyrektorów, który był uzależniony od wielkości szkoły, tak uważamy, że dodatek za wychowawstwo również powinien być zróżnicowany od ilości uczniów w danej klasie. Myśmy proponowali 16 osób, związki zaproponowały 18 i na to przystaliśmy, żeby tą graniczną liczbą była liczba 18. Dlatego też na zakończenie swojego wystąpienia jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję zarówno Wydziałowi, jak i Związkom Zawodowym za bardzo konstruktywne rozmowy. Dziękuję. Jednocześnie przepraszam, że to porozumienie powinno być wypracowane dużo wcześniej. I tutaj, jak za rozmowy dziękuję, to za termin nie dziękuję Wydziałowi.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Chmuranecz.
Panie burmistrzu, jeżeli chodzi o tą dopłatę 200 zł do pensji dyrektora, był to, nie ukrywam, mój wniosek, gdzie komisja rewizyjna poparła. I powiem tak, nie wynikało to, ja wiem, że państwo macie wynegocjowane warunki, ale my nie chcemy niczego zabrać, tylko chcemy dodać. I proszę też, tak, związki się na pewno, panie burmistrzu, zgodzą. A powiem, nasz tutaj poparcie w tej sprawie miało, my braliśmy pod uwagę, że przedszkole numer 2 ma grupę żłobkową, jest tam dzieciaków najwięcej, ale w tym przedszkolu są dwie panie dyrektory. Jest pani dyrektor i jest wicedyrektor. Jest dodatkowy etat, gdzie na tą chwilę pani dyrektor ma pomoc. Jak również przedszkole integracyjne, przedszkole przy, Boże, jak to powiedzieć, szkoła użytka, nie wiem, nie pamiętam numeru tego przedszkola, przepraszam. Prowadzi grupę integracyjną, ale jak dobrze wiemy, każda pani dyrektor ma obowiązek przyjęcia dziecka niepełnosprawnego do swojej grupy, jeżeli jest miejsce. Nie ma takiego czegoś, że dziecko zostanie nieprzyjęte. Chcieliśmy podejść sprawiedliwie, ponieważ uważam, że jeżeli dyrektorzy szkół, tak, tych najmniejszych, mówię tutaj o Rzebnicy, mówię o Radziszewie, do 200 uczniów, porównywując liczbę dzieciaków w przedszkolu, mają 1200, to uważam, że dyrektorzy przedszkoli do 200 dzieciaków też powinny mieć 1200 zł. Zrobiliśmy to po prostu sprawiedliwie i braliśmy pod uwagę, panie burmistrzu, to, o czym pan mówi, że przedszkole grupa żłobkowa, że jest największe, ale tam jest dwóch dyrektorów. Tak liczące jest, bo jest i pani dyrektor, i pani zastępca dyrektora. Uważam, że przedszkola są wszędzie, są prowadzone dzieciaki imprezy, mieliśmy w tej chwili Mikołajki, dzieciaki są przygotowane, robią to w sposób profesjonalny, pracują. I tu, panie burmistrzu, ja uważam, że nie wycofam w imieniu komisji rewizyjnej, bo komisja rewizyjna taki wniosek wypracowała. Jeżeli zostaną oddalone, to oddalone, ale ja na dzień dzisiejszy stoję na stanowisku jasnym, że powinno to być robione w sposób sprawiedliwy dla wszystkich, jak i dla dyrektorów szkół do 200, bo ja uważam, że takie przedszkole tutaj nasze przy cmentarzu, gdzie dzieciaków jest chyba nawet i więcej niż w Radziszewie, powinna być pani dyrektor w tym zakresie powinna być nagrodzona. A uważam, że związki zawodowe na tym przystaną. Ja wiem, że są warunki wynegocjowane. Nie będę więcej w tym głos zabierać, ale uważam, że powinno być to robione sprawiedliwie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Budał, proszę.
Panie burmistrzu, ja właściwie chciałbym też w imieniu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wyjaśnić, skąd się wzięły nasze wnioski. No i muszę powiedzieć tak, że pierwsza sprawa została świetnie wytłumaczona przez panią radną Magdalenę Chmuranecz. gdzie faktycznie w przedszkolu integracyjnym jest specjalny kierownik, który zajmuje się, przepraszam, w przedszkolu z oddziałem żłobkowym jest specjalny kierownik, który zajmuje się tym żłobkiem, a więc właściwie jest dwóch dyrektorów. Traci jakby wyjątkowość wtedy ta pozycja dyrektora w tym oddziale. Natomiast w 100% pani radna jakby wypowiedziała nasze słowa, które my wypowiadaliśmy na komisji. Natomiast jeżeli chodzi o dodatek funkcyjny, tak zwany dodatek za wychowawstwo, to panie burmistrzu muszę powiedzieć, że były podnoszone dwojakie argumenty na komisji. Pani Nikityńska podnosiła słuszny argument, że może się zacząć bronienie dzieci przed niezdawaniem do następnej klasy i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jest na przykład, no tak, panie burmistrzu, taki był argument podniesiony. Jest 18 dzieci w klasie i teraz nauczyciel staje przed faktem. Czy uczniowi, któremu nie wychodzi ocena pozytywna, przepuścić wychowawca, czy nie przepuścić? No oczywiście, że przepuści, bo straci. Takie argumenty były podnoszone, ja relacjonuję. Natomiast ja powiem teraz ze swojego punktu widzenia, panie burmistrzu, jak pan będzie chciał spokojnie wysłuchać, to ja skończę. Ja powiem ze swojego punktu widzenia, jestem nauczycielem. Ja powiem, że dla mnie dzielenie oddziałów na 18-osobowe, czy mniej niż 18-osobowe, czy więcej, jest podziałem sztucznym, z prostej przyczyny. Ja mogę wiele przykładów podawać, że mam klasy mniej liczne, ale wychodząc z lekcji z tych klas, jestem bardzo zmęczony. Ponieważ są to trudne oddziały i tak bywa czasami. Natomiast mam klasy, w których mam 20 parę uczniów, czyli większe, i wychodzę z nich naładowany pozytywną energią, bo to są klasy na przykład profilowane, gdzie poziom wiedzy, poziom merytoryczny, chęć pracy jest całkiem inna. Wychowawca pracując w takim oddziale ma mniej pracy niż wychowawca, który ma 16-17 dzieci, ale samych problemowych. A to są kontakty z kuratorami sądowymi, to są kontakty z rodzicami ciągłe, to są zagrożenia, to jest wypełnianie dokumentacji, pisanie opinii itd., itd. I dlatego uważam, że taki podział nie jest do końca sprawiedliwy. Stąd, to jest moje zdanie, komisja poparła moje zdanie, stąd był wniosek o to, żeby znieść podział na 18 lub nie i ujednolicić te stawki do jednej stawki za wychowawstwo. Komisja zawnioskowała pośrodku.
O nieprzeszkadzanie, pan radny.
Panie burmistrzu,
ja udzielę głosu.
Uczciwie komisja zawnioskowała pośrodku, czyli ze 110 było do 18, 130 powyżej 18, komisja zawnioskowała 120, tak jak czytałem, czyli poszła pośrodku. Ja składałem wniosek o 130, nie ukrywam, za wychowawstwo. I to były jakby motywy składania, złożenia tych wniosków przez komisję. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Nikityński, proszę. A przepraszam, pan Stanisław Różański.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, panie naczelniku Romanicz, ta uchwała, jeśli zostanie dzisiaj przyjęta w takim brzmieniu, w takim obudowaniu, jak jest, padnie przed nadzorem wojewody. Ponieważ, panie burmistrzu, drobne prezenciki cementują przyjaźnie, to ja składam panu dzisiaj w ofierze głowę, że tak będzie w najbliższej przyszłości. Dlaczego? Ja bardzo uważnie wsłuchuję się w dyskusję, która jest prowadzona przez fachowców, a mam tutaj na uwadze przede wszystkim nauczycieli. I do tej pory bardzo uważnie ich słuchałem i dalej w dyskusji będę bardzo uważnie ich słuchał, bo oni są najlepiej czującymi tę materię. Jakkolwiek trzeba powiedzieć, że tam, gdzie w grę wchodzą pieniądze, to jak jest dwóch Polaków, będzie zawsze trzy opinie. To jest to oczywiste. Ja chciałbym natomiast zwrócić uwagę na względy formalne. Panie naczelniku Romanicz, to co powiedziałem na komisji, powtórzę raz jeszcze i żałuję, że pan na dzisiejszą sesję nie wykonał tej prośby, tego wniosku, z którym się zwracałem. Wysoka Rado, artykuł 60 ustęp 6 Karty Nauczyciela wyraźnie nakazuje, tak jak zresztą w brzmieniu tutaj zapisano uzasadnienia, że ten regulamin wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Uzgodnienia, podkreślam słowo, nie opinia, nie dyskusja, uzgodnienia. Natomiast, proszę państwa, z dokumentu, który załączony został do projektu uchwały, czytamy protokół ze spotkania w sprawie regulaminu. Tak nie może być, panie naczelniku Romanicz. Nie może być spotkania. Ma być protokół z uzgodnienia. Jest to rozbieżność semantyczna, ale o konsekwencjach przeogromnych. Zwracam na to uwagę w dzisiejszej dyskusji.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Nikodzieński, proszę.
W ten sposób, że projekt składany przez pana burmistrza został zaopiniowany przez związki zawodowe, czyli przedstawicieli samych nauczycieli, więc należy domniemywać, że sami nauczyciele zgadzają się z tym projektem, chyba że związki zawodowe niewłaściwie reprezentują swoich przedstawicieli, czego też nie można wykluczyć. Natomiast my ponosimy odpowiedzialność za kształt tego regulaminu. Jeśli są propozycje, które idą dalej niż te, które zaakceptowały związki zawodowe, to należy sądzić, że związki zawodowe zgodzą się z takimi zmianami, bo będą one lepiej reprezentowały interesy ludzi, których z kolei oni reprezentują. Co prawda tak jest tylko w jednym przypadku, jeśli chodzi o dyrektorów i tak nie jest w przypadku, jeśli chodzi o wychowawców, bo tutaj część wychowawców, którzy mają liczne oddziały, stracą nieco ten dodatek. Natomiast niektórzy stracą, niektórzy zyskają, bo jeśli dziś jest 130, a będzie miał 120, to nieco straci. Natomiast generalnie zostanie to uśrednione. Moja opinia w tej sprawie jest taka, że jeśli postawiono granicę 18 uczniów w klasie, to biorąc pod uwagę realia szkół gryfińskich, musimy wiedzieć, że są takie oddziały, które mają kilku uczniów. A jeśli mają kilku uczniów, no to kilku uczniów w stosunku do 18 uczniów to może być nawet dwa razy mniej, może być więcej niż dwa razy mniej. Kwota nie jest wysoka. Myślę, że potrzebny jest jakiś racjonalny kompromis i ten wniosek komisji wcale nie jest pozbawiony sensu. Podobnie wniosek dotyczący dyrektorów przedszkoli. Ale z drugiej strony należy wrócić do początku tych rozważań, czyli projektu, który został zaopiniowany przez związki zawodowe, czyli osoby, które reprezentują wszystkich nauczycieli. I myślę, że to powinniśmy wziąć pod uwagę.
Dziękuję bardzo. Pan radny Figas, proszę.
Wysoka Rada, ja jako wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły, również uważam, że zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wysokość dodatku za wychowawstwo, jest tutaj w pewnym względzie niefortunne i osobiście jestem przeciwny takiemu dzieleniu, bo to może w Radzie Pedagogicznej wprowadzić dużo takich złej atmosfery po prostu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Buda, proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałbym odpowiedzieć może tak na jedną sprawę panu radnemu Nikitińskiemu. Ja, według mojej oceny naturalnie, związki zawodowe na terenie naszej gminy, jeżeli chodzi o nauczycieli, działają wyjątkowo dobrze. I jakby bardzo mocno angażują się w to, co się dzieje co roku, czyli w regulamin wynagradzania, ale nie tylko, tak? Działają też na bieżąco. Natomiast, proszę państwa, no dobrze, no związki zawodowe podpisały te uzgodnienia. Natomiast droga jest niedaleka. Ja widzę, że na widowni siedzi akurat przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, możemy się zapytać pani przewodniczącej, jak przebiegały negocjacje i czy ewentualnie na takie zmiany związki wyraziły zgodę. Ja nie proszę o głos dla pani przewodniczącej, tylko sugeruję, że jeżeli jest taka potrzeba, moglibyśmy zaczerpnąć informacji u źródła. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, pani radna Neciarze.
Panie przewodniczący, jeżeli są tutaj, bo to jak gdyby są dwa wnioski, dodatek funkcyjny i dodatek za wychowawstwo. Chciałabym, żeby te dwa wnioski były głosowane oddzielnie. Tak? Bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Marek Sonecki.
Ja osobiście uważam, że te akurat dodatki są dobrze zrobione. Proszę zwrócić uwagę, że są takie oddziały w gminie Gryfino, które mają po 10, 12 osób i mniej. i wydaje mi się, że nie byłoby rzeczą sprawiedliwą stosować taką urawniłowkę, bo są klasy, które mają zdecydowanie powyżej 20 osób i to jest robota dwa razy większa. I teraz proszę zwrócić uwagę, że taki regulamin jest uchwalany co roku, prawda, i idziemy w kierunku takim, żeby tym wychowawcom, którzy mają dużo roboty z tymi dziećmi, żeby więcej płacić, tak? A teraz Państwo chcieliby zrobić takie wyrównanie, według mnie niezasadne. Proszę zwrócić uwagę nawet, że rozpiętość w tym dodatku dla dyrektorów też jest mała. Jeżeli jest szkoła, na przykład, która ma 700 uczniów i szkoła, która ma 100 uczniów, różnica pomiędzy dodatkiem dla dyrektora jest tylko 600 zł. A no, nie czarujmy się, że nakład pracy tego dyrektora w tej mniejszej szkole jest porównywalny. Jest zdecydowanie mniejszy. Ze wzrostem dzieci w szkole problemy rosną lawinowo. Dlatego ja uważam, że to jest jak najbardziej zasadne. Też jestem nauczycielem. Nie mam wychowawstwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Marcin Para, proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że jeżeli my tutaj zaczniemy zmieniać pewne dodatki, które tutaj są zapisane w tej uchwale, to automatycznie później muszą nastąpić pewne uzgodnienia, co skutkuje tym samym, że później będziemy musieli się spotkać i uchwalić to na sesji. Jeżeli tak nie jest, to ja bym prosił pana radcę prawnego o skorygowanie mojej opinii, odniesienie się do tego, co powiedziałem. Bo my w chwili obecnej debatujemy nad dokumentem, który jest na sesji teraz, tak? Więc jeżeli wprowadzimy zmiany podnoszące, oczywiście ja w przypadku dyrektorów przedszkola jestem za tymi zmianami, natomiast tak jak mówię, jeżeli my coś zmienimy, to już będzie zupełnie inna uchwała i trzeba będzie przeprowadzić uzgodnienia, bo to nie będzie uzgodnione ze związkami zawodowymi na chwilę obecną, bo to już będą inne stanowisko. No, tak mi się przynajmniej wydaje, więc proszę pana radca prawnego o opinię.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz prosił o głos. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowna rado. Panie przewodnicząca, szanowna rado. Ja bardzo proszę o zachowanie ciszy. Związki zawodowe, wspólnie wydziały, nad tym regulaminem pracowali bardzo długo, poświęcili temu regulaminowi bardzo dużo cennego czasu. I jest to efekt wypracowany wspólnie między burmistrzem, który zarządza tymi placówkami, jak również związkami zawodowymi. I panie przewodniczący, ja wiem, że łatwo się rozdaje, podnosi, zmienia się, bo jest tam widownia, bo jest tamto. Jest to wypracowane. Są wnioski. Proszę przegłosować, kto jest za wnioskiem, kto jest przeciwko wniosku, bo zaraz się okaże, że jest 130, tylko trzeba 150. Nie dodatki tam 1200, 1400. Tutaj jest budżet. Już powiedział pan przewodniczący, że wprowadzenie tego regulaminu dodatkowo kosztuje 160 tysięcy złotych budżet gminy. Czy państwo sobie zdajecie sprawę, ile my przeznaczamy na oświatę środków? Zobaczcie państwo, ile gmina Gryfino przeznacza na wynagrodzenia nauczycieli dodatkowo pieniędzy. Czy państwo macie rozeznanie, że w tej chwili nauczyciel dyplomowany z nadgodzinami ma pensjum około 4 tysięcy złotych? Porównajcie do innych gmin. Tak możemy podnosić tą skalę. Została ciężka praca wykonana między związkami zawodowymi a wydziałem. Dlatego też, panie przewodniczący, proponuję, żeby przegłosować tę uchwałę. Każdy ma ze swoim sumieniem, niech rozważy przegłosować. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan mecenas. Także bardzo proszę, panie mecenasie.
Proszę państwa, tak podsumowując państwa dyskusję, chciałbym zwrócić tutaj uwagę, która zresztą została podniesiona przez mojego kolegę, pana mecenasa Jutka, który opiniował tą uchwałę, że wprowadzenie na tej sesji jakichkolwiek poprawek do regulaminu będzie musiało skutkować tym, że regulamin będzie na nowo negocjowany ze związkami zawodowymi. W przeciwnym bądź razie podjęcie uchwały z proponowanymi przez Państwa zmianami najprawdopodobniej skończy się w ten sposób, że organ nadzoru, którym jest wojewoda, taką uchwałę uchyli. Od 1 stycznia nie będzie nowego regulaminu. Nauczyciele będą wynagradzani według regulaminu obowiązującego w obecnym roku. A Państwo zapewne będziecie musieli w styczniu bądź w lutym podejmować nową uchwałę. To jest tytułem wyjaśnienia tego, jaki tryb przy podejmowaniu tego rodzaju uchwały przewiduje Karta Nauczyciela. Także tutaj nie można sobie tak swobodnie majstrować przy tej uchwale. To wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi i uzyskania akceptacji, nawet w sytuacji, kiedy te rozwiązania są dla nauczycieli korzystne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Bułga, proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. No cóż, nie wiem, no, pierwsze pytanie do pana radcy prawnego w takim bądź wypadku. Jeżeli gmina by dzisiaj przyjęła, przegłosowała projekt ze zmianami, a związki zawodowe w najbliższym czasookresie, może nawet dzisiaj, może jutro, w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, zaopiniowałyby pozytywnie, to czy taka uchwała miałaby podstawy do uchylenia, czy nie? Bo moim zdaniem byłaby jednak już uzgodniona. Natomiast jeżeli nie, no to w każdym razie co nic nam nie przeszkadza w takim wypadku wrócić w styczniu jeszcze raz do tej uchwały. Termin jest bodajże do początków marca, czy tam do któregoś lutego. Nie musimy się wcale aż tak mocno w tym momencie spieszyć. Po to był wcześniejszy termin uzgadniania regulaminu przez pana burmistrza, sądzę, wymagany czy obiecywany. Właśnie po to, żebyśmy wszelkie niedogodności czy niedogadania mogli wyprostować. Więc spróbujemy je prostować. Odpowiadając na stwierdzenie pana radnego Saneckiego, no oczywiście, no, teoretycznie ma pan rację, tylko problem polega na tym, że największe klasy w Gryfinie, przynajmniej na poziomie gimnazjalnym, to są klasy profilowane, bo tam jest najwięcej chętnych. A najmniejsze klasy to są te klasy problemowe, gdzie na przykład trafia się ponad połowę klasy z orzeczeniami. Ile ma pracy wychowawca z klasą, w której nie ma orzeczeń, a ile ma pracy wychowawca w klasie, w której jest 10 czy 15 orzeczeń, to jest niebo a kosmos, mimo że to jest mniej liczna klasa. A teraz jeszcze na koniec chciałbym tak, panie przewodniczący, w związku z zapisem regulaminu obrad, regulaminu naszej rady, chciałbym z paragrafem 23, punkt 5, poprosić o zabranie głosu. No, ja może przytoczę. Paragraf 23, punkt 5 mówi tak, że przewodniczący rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym. Może nie, ale nie musi. Dlatego ja z taką prośbą się zwracam. W tym także osobom spośród publiczności. Wiem, że dzisiaj wiem, że wśród gości siedzi pani przewodnicząca związków zawodowych. W takim wypadku proszę o możliwość udzielenia głosu pani przewodniczącej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Nikodziński, proszę bardzo.
Jedna krótka kwestia. Nie oceniam pracy związków zawodowych w gminie Gryfino i nie robiłem tego na sesji, mówiłem ogólnie. Przyjąłem taką zasadę, że jeśli związki zawodowe wypracowały pewne stanowisko, to najprawdopodobniej działały zgodnie z interesem wszystkich pracowników i tak uważam w tej konkretnej sprawie. Co do szczegółów wypowiedzi. Jedna podstawowa kwestia dotyczy tego, że co prawda są bardzo małe szkoły w gminie Gryfino i to jest prawda, ale biorąc taką pierwszą z brzegu szkołę w Żabnicy, tam funkcję dyrektora pełni osoba, która wszystkie kwestie administracyjne i związane z funkcją dyrektorską wypełnia sama. Natomiast są też takie szkoły, które wprawdzie są większe, ale w strukturze organizacyjnej wygląda to w ten sposób, że jest dyrektor i dwóch zastępców. Można pytać, czy rola tego dyrektora jest wówczas wiodąca, czy tylko jest to rola nadzorująca. Ja tego nie będę tutaj rozstrzygał. Także zawsze można na dwa różne aspekty to oglądać. Co do wychowawstwa, podzielam pogląd Rafała Gugi. Sam też krótko byłem nauczycielem i pracowałem w szkole, choć nie byłem wychowawcą, ale ten argument, którą przed chwilą radny Guga podkreślił, o tym, że są bardzo różne klasy, ale nie tylko przez pryzmat ilości, ale przez pryzmat tego, jacy uczniowie wchodzą w skład tej szkoły, determinuje, że ten wysiłek wcale nie musi zależeć od ilości uczniów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Radna Kwieciek, proszę.
Chciałam się również w tej kwestii wypowiedzieć. Otóż nasza komisja, jak Państwo zostały dołączone, zgłosiła wnioski. I po tych wnioskach pan Piotr Romanicz również mówił, że ewentualnie te wnioski jeszcze przedyskutuje ze związkami, ale nie wiem, czy na to był czas. Niemniej jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że bez uzgodnień ze związkami takie wnioski mogą powodować, że faktycznie wojewoda może uchylić tą uchwałę. I wobec tego ja bym poprosiła, chociaż uważam, że te wnioski są w jakiejś części zasadne, bo w końcu wynikały one z dyskusji członków rady, komisji. Wobec powyższego ja bym poprosiła 5-10 minut przerwy, żebyśmy w komisji mogli jeszcze... No 5 minut. Być może dojdziemy do innych...
Pani przewodnicząca, ja rozumiem, że pani wnioskuje o przerwę, żeby się spotkała komisja.
5 minut, tak. Wniosek formalny dla komisji, dla posiedzenia...
Ja mam też taką propozycję komisji dla komisji rewizyjnej, że jeżeli może się spotkać, jeszcze raz ten problem przedyskutować. Po 10 minutach spotkamy się na sesji. Proszę włączyć mikrofon.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, na dzień dzisiejszy nie jest to winą radnym. Pan przeprosił, że tak późno ta uchwała zostaje przedstawiona radnym. Uważam, że radni też nie są kwiatkiem u kożucha. Jeżeli dostali uchwałę, to mają prawo zgłosić wnioski. Ja swojego wniosku nie wiem, jak zachowa się komisja rewizyjna, ale podtrzymuję, ponieważ uważam, że powinno być to robione w sposób sprawiedliwy. I nie na dzień dzisiejszy, że są uzgodnienia, że wojewoda odrzuci racjonalny wniosek radnego, bo uważam, że w tej chwili ja jestem kwiatkiem do kożucha tutaj, bo jest są ustalenia. Ja nie chcę, ja przedstawiam Państwu jasno, ja nie chcę zabrać pieniędzy i związki zawodowe na pewno do tego, ja chcę po prostu dołożyć, żeby było sprawiedliwe jak dla dyrektora Radziszewa, tak samo dla dyrektora przedszkola na przykład numer 5 czy dyrektora numer 3.
To jest tylko Panie Radny zdanie.
Panie Burmistrzu, ja bardzo... Szanowni Państwo, ja bardzo proszę. Jest wniosek Pani Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych o przerwę. Panowie i Panie Radni, proszę mi dać skończyć. Jest wniosek o przerwę. Ja w tej chwili zarządzę 10-minutową przerwę. Spotkamy się po przerwie, tak? Komisja zajmie stanowisko co do zgłoszonego wniosku. Przystępujemy albo do dyskusji po przerwie, albo do głosowania. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Jest wniosek, panie radny.
To przepraszam, dlaczego...
Szanowni Państwo radni, proszę o zajęcie miejsc. Proszę o zajęcie miejsc. Pan burmistrz prosi o głos. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Raz, dobrze. Panie przewodniczący, szanowna rado, w związku z tym, że zbliżamy się do głosowania nad poszczególnymi wnioskami, chciałbym się zapytać wnioskodawców, skąd wziąć dodatkowe pieniądze na dodatkowe związane kwoty związane ze wzrostem dodatków funkcyjnych przez nauczycieli, bo już ten wzrost, który jest, te 160 tysięcy, w ramach projektu budżetu będziemy musieli przenieść zrealizowanych inwestycji. I w związku z tym przyznawanie dodatkowych środków, powiecie Państwo, wskaźcie w projekcie budżetu, z której inwestycji z której inwestycji trzeba zdjąć dodatkowe środki, żeby przeznaczyć na dodatkowe uposażenie nauczycieli. Ja swój zawód traktuję bardzo poważnie i każde negocjacje traktuję bardzo poważnie. Jeżeli w trakcie negocjacji następuje po toku uzgodnień i nie ma żadnych rozbieżności, to państwo radni na siłę chcecie wstawić rozbieżności. To jest zaprzeczeniem negocjacji. Gdyby rozumiałbym państwa dyskusję, gdyby te punkty były w zakresie rozbieżności między stanowiskiem burmistrza a stanowiskiem związków zawodowych. Takich rozbieżności nie było. A więc rola negocjatora, moja ze związkami zawodowymi i związków zawodowych, staje się rolą niepoważną. Niepoważną. Bo przez takie postępowanie państwo podważacie całkowity sens negocjacji. To może umówmy się w ten sposób, że Rada będzie prowadziła negocjacje ze związkami zawodowymi. Natomiast zawsze, kiedy nie ma audytorium, a budżet idzie na komisję, to wtedy państwo łapiecie się wszyscy za głowę i mówicie: takie środki na oświatę. Tyle gmina dokłada na oświatę. Natomiast, no proszę pana, jeżeli subwencja wynosi 10 milionów, około 11 milionów złotych, a my bez remontów wydajemy na oświatę prawie 26 milionów złotych w budżecie, no to czy to nie jest przesada? No myślę, że tutaj trzeba by trochę... Dlatego też proszę wziąć to pod uwagę przed głosowaniem, że każde zwiększanie na oświatę powoduje zmniejszanie środków na pozostałe inwestycje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Mrzański, proszę bardzo.
Wysoka Rado, ja proponuję, abyśmy w tej części dyskusji w szczególności zwrócili uwagę na przepisy, które nas w tym względzie obowiązują. Dla dalszej dyskusji i dla dalszych rozważań w tej kwestii mają podstawowe znaczenie dwie normy prawne. Artykuł 179 ustawy o finansach publicznych i artykuł 52 ustawy o samorządzie gminnym. Obydwa te przepisy wyraźnie podkreślają, że kompetencje w zakresie układania budżetu i uchwał okołobudżetowych albo związanych z wykonaniem budżetu są w kompetencji burmistrza. I wbrew woli organu wykonawczego nie możemy sobie tutaj pozwalać na taką swobodną, wolunturystyczną postawę, bo to po prostu stoi w sprzeczności z tymi przepisami. Ja chcę państwu polecić tutaj w ostatnim numerze Wspólnoty z 29 listopada, zachęcam do lektury, jest krok po kroku opisany, jak należy postępować w sytuacji, kiedy prowadzimy dyskusję nad takimi sprawami jak te. I moim zdaniem, panie przewodniczący, niepotrzebna była ta przerwa, ponieważ ona nic nie może wnieść do sprawy. Wbrew organu wykonawczego nie możemy tu dokonywać zmian w projekcie uchwały, bo to by było zaprzeczeniem tym dwom podstawowym normom prawa. W związku z powyższym ja chcę tutaj jeszcze na zakończenie powiedzieć, słuszny jest wniosek, aby zwrócić uwagę, ile idzie na oświatę. Ja mam ze sobą projekt uchwały budżetowej na 2009 rok. To jest 35% całego budżetu. No, jest to
pozycja
najwięcia w całym budżecie.
Szanowni państwo, bardzo proszę o zachowanie spokoju. Tak, o projekcie uchwały. Pani radna Muranecz, proszę.
Panie burmistrzu, jeżeli wyliczymy, że jest wychowawców powyżej 18 uczniów, mamy około 160 nauczycieli, 134, załóżmy 130, a nauczycieli do 18 uczniów jest około tam 50, czyli załóżmy 60, to jak tamtym obniżymy o te 10 zł, a tym dołożymy o 10 zł, to wyjdziemy jeszcze do przodu, gdzie będziemy mieli na pokrycie dla dyrektorów przedszkoli. My również to jako komisja braliśmy pod uwagę, wołaliśmy panią skarbnik na posiedzenie komisji. Prosiliśmy o skutki wyliczenia dla budżetu. Była zgoda, panie skarbnik, na komisji i uważam, że na tą chwilę to nie są duże obciążenia. To nawet gmina w tym momencie wyjdzie na plus. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani radna Kwieciak. Proszę bardzo.
Powiedzieć, że ubolewam nad tym, że związki zawodowe nie są zapraszane na posiedzenia komisji, ponieważ komisje jednak wnoszą swoje wnioski, radni mają prawo dyskutować nad przedstawionym projektem uchwały i po to my spotykamy się i procedujemy, żeby pewne albo podtrzymać propozycje, albo po prostu wnieść swoje propozycje. I teraz stajemy faktycznie tak przed faktem dokonanym, ale pan Romanicz również mówił, że te wnioski komisji jeszcze raz zostaną przedyskutowane ze związkami zawodowymi, co się dowiadujemy, że nie zostało uczynione. I tylko powiem na koniec, że komisja w większości podtrzymuje te wnioski.
Dziękuję bardzo. Pani radna Kaszczyk, proszę.
Ja chcę powiedzieć tak, że ja będę głosowała za projektem przedstawionym przez pana burmistrza. Dla mnie ciałem opiniodawczym są związki zawodowe. Jeżeli z jednej strony słyszę, że te związki pracują bardzo dobrze, czyli bronią praw nauczycieli, to myślę, że znają również te argumenty, które przedstawiane były tutaj przez radnych, a mimo to przedłożony projekt został uzgodniony ze związkami bez protokołu rozbieżności. Uważam, że to dla nas jest opinia wiążąca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Niepieciński, proszę.
Po raz kolejny na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie mamy do czynienia z próbą marginalizacji znaczenia Rady Miejskiej w Gryfinie, a nie jest tak, szanowni państwo, że to inny organ niż Rada Miejska w Gryfinie stanowi prawo miejscowe. Nie jest także kompetencją czyją inną niż Rady Miejskiej w Gryfinie przyjęcie tego regulaminu. Rada Miejska ma zatem prawo wnosić swoje uwagi, ma prawo wnosić swoje spostrzeżenia, ma prawo wnosić swoje wnioski, a organ wykonawczy jest organem, który podjętą przez Radę Miejską w Gryfinie uchwałę wykonuje. W swojej poprzedniej wypowiedzi zwróciłem uwagę na postawę związków zawodowych. Jest tutaj gdzieś w kuluarach także lansowana taka teza, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć, jeśli Rada Miejska w Gryfinie oczywiście uzna to za konieczne, ten regulamin w tym kształcie, który jest dzisiaj, natomiast zmienić regulamin w trakcie roku, co jest także możliwe. Co by to dało? No dałoby to ewentualnie tyle, że nie byłoby zamieszania z wypłatami. Chociaż ja, jeśli wnioski będą głosowane, poprę oba. Natomiast pod rozwagę warto to także wziąć. Byłaby tutaj potrzebna jedna tylko rzecz, czyli taka umowa między nami, że dzisiaj głosujemy to w takim charakterze, w jakim zostało nam to przedstawione i wynegocjowane ze związkami zawodowymi. Ze związkami zawodowymi rozpoczęto by dyskusję na temat zmiany regulaminu, które konsumowałyby oba wnioski wypracowane przez Radę Miejską. Związki zawodowe zaopiniowałyby, czy akceptują takie rozwiązanie. Jeśli znalazłoby to akceptację związków zawodowych, a w przypadku co najmniej jednej poprawki trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby nie znalazły, bo byłoby to podwyżka dla pewnej grupy pracowniczej, wówczas stałoby się to podstawą do zmiany regulaminu na posiedzeniu następnej sesji. To jest pewne rozwiązanie kompromisowe, które można zastosować, ale do tego jest potrzebna wola także samych wnioskujących. Natomiast jeżeli wnioskujący będą podtrzymywali swoje wnioski, a oba wnioski poprą.
Dziękuję bardzo. Pani Jania Nigdyńska.
Panie burmistrzu, szanowna rado, ja nie wiem tak do końca, czy na pewno chodzi o pieniądze. Bo z tego, co się dowiedziałam, to w pierwszej wersji proponowano dla dyrektorów trzech największych szkół dodatek w wysokości 3000 zł. Teraz mamy 1800. I teraz jeszcze druga sprawa. Nasze wnioski, które zostały przedstawione związkom zawodowym, to oni, z tego co wiem, to niekoniecznie pozwolono im uwzględnić te nasze propozycje. Pan burmistrz zadecydował, że ma tak pozostać i koniec. Także ja w całości popieram wnioski złożone przez Komisję Spraw Społecznych i Rewizyjną.
Dziękuję bardzo. Pan Marek Sanecki, proszę.
Można powiedzieć, że czym głębiej w las, tym więcej drzew. Teraz powiem tak. Ja zauważyłem tutaj, że jest pewna tendencja do tego, żeby wynagradzać po prostu za zajmowane stanowisko, tak? Jest kwota jakaś podniesiona za dodatek funkcyjny, a zmniejszony dodatek za dodatek motywacyjny u dyrektorów. Uważam, że to nie jest ten kierunek, w którym powinniśmy pójść. Ale tak czy inaczej, ja to pomijam, ja będę głosował akurat za tym projektem. Ale powiem w ten sposób. Podstawowa praca w szkole to jest praca nauczyciela i wychowawcy. I teraz zmniejszanie tego dodatku nawet o te 10 zł to jest nie najlepsze rozwiązanie. Uważam, że dodatek za wychowawstwo, ten w grupach większych, powinien być większy. Do tego koleżanki i kolegów przekonuję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz prosił o głos. Panie burmistrzu, proszę. Ja myślę, że będziemy zmierzali już ku końcowi dyskusji. Także panie burmistrzu, proszę bardzo. Ale bardzo proszę o spokój. Panie burmistrzu, proszę.
Panie przewodniczący, ja przypominam, że porozumienie między związkami zawodowymi podpisuje organ prowadzący ze związkami zawodowymi. I to mi daje, takie uprawnienia mam. Natomiast ja się przysłuchuję tej dyskusji i jestem troszeczkę taki zmartwiony, bo mówimy o regulaminie wynagradzania pracowników oświaty, a więc nauczycieli, ale nikt się nie zapytał z radnych w tym momencie, kiedy tak zabiegamy o wzrost wynagrodzeń nauczycieli, nikt się nie zapytał z radnych, a jakie, panie burmistrzu, jest uposażenie pracowników oświaty pozostałych? A więc na jakim poziomie jest wynagrodzenie sprzątaczek, głów na kuchni, pracowników pracujących na kuchni? Jaka to jest rozbieżność? Jak to się kształtuje? Jak się kształtuje wynagrodzenie w naszej gminie w porównaniu do innych gmin nauczycieli? Tego się nikt nie zapytał. Tylko jeżeli prowadzi się dyskusję ze związkami zawodowymi, to przyjmuje się jakieś wizje dalszej pracy oświaty. I tak, pani Nikicińska, był taki wystrzał, 3000 dla dyrektorów. Ale go nie ma. Nie będę tłumaczył, skąd to się wzięło na dzień dzisiejszy. Dlatego też dzisiaj powinniśmy ten regulamin przyjąć i jeżeli chcemy dyskutować, to proszę bardzo, jestem otwarty na dyskusję ustawienia całej siatki płac w oświacie. Począwszy od nauczyciela, od dyrektora, poprzez nauczyciela dyplomowanego, poprzez innych, aż do sprzątaczki w danej szkole. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani Janina Nikicińska. Proszę bardzo.
No, jedno pytanie. Panie burmistrzu, jeśli my nie mamy tutaj żadnego prawa dyskusji, zabierania głosu, to proszę powiedzieć, po co pan nam tę uchwałę przedstawił na sesję? No po co? Tylko żeby podnieść rękę? Wydaje mi się, że chyba nie po to tu jesteśmy. Po to jesteśmy, żebyśmy też mogli wyrazić swoje stanowisko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Nikicieński, proszę bardzo.
Ja jeszcze tylko do dwóch kwestii się odniosę. To pierwsza taka zasadnicza, ponieważ szanujmy się w dyskusji. Panie burmistrzu, pan przed chwilą z mównicy powiedział o takich rzeczy, że tu niektórzy w kuluarach mówią o tym, dlaczego tak dużo na oświatę. Ja akurat należę do tych radnych, którzy zawsze zabiegają o pieniądze na oświatę, bez względu na to, czy są ludzie na sali, czy to jest na komisji. Będę w tym konsekwentny. Natomiast jeżeli szukamy jakiegoś kompromisu w tym rozwiązaniu, to ja się nie mogę zgodzić na taki pogląd, który pan reprezentuje, że Rada Miejska w Gryfinie nie ma nic do tego. Otóż Rada Miejska w Gryfinie za chwilę być może przyjmie rozwiązania, które pan będzie musiał wziąć i pójść wynegocjować ze związkami zawodowymi. Na tym polega ta cała sytuacja. My stanowimy, pan bierze to rozwiązanie, idzie i negocjuje. Związki mówią, nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się. Zgadzamy się na coś innego.
jest współdziałanie organów. My natomiast dzisiaj weźmiemy odpowiedzialność na siebie za kształt tego regulaminu. I być może okaże się, że jeżeli bez poprawek uwzględnimy ten regulamin, nie spotkamy się z pytaniami, a dlaczego? A czy nie wzięliście tego pod uwagę? Ci, którzy mają styczność z oświatą, pewnie mają też wyrobiony pogląd na ten regulamin. Proponuję, panie przewodniczący, przegłosować oba wnioski, przejść do głosowania. Pan burmistrz miał możliwość jakby skorzystać z tej propozycji, którą przed chwilą złożyłem. Natomiast możemy pójść też inną drogą. Mam nadzieję, że ona będzie równie skuteczna jak ta, którą zaprezentowałem wcześniej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej. Komisja wnioskuje o ustalenie dodatku funkcyjnego dla wszystkich dyrektorów przedszkoli w wysokości 1200 zł. Druga część wniosku, tam 6,5 zł i 3 zł została skonsumowana w tych... Także poddaję pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej, bo on jest zbieżny z Komisją Spraw Społecznych, ale Komisja Spraw Społecznych podnosi jeszcze wysokość za wychowawstwo. Także będą dwa odrębne wnioski głosowane. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Kto jest przeciwny? Coś nie działa. Nie, przeciwny nie działa. Nie działa przeciwny. Pan przewodniczący próbował głosować, ale. Także. Także proponuję jeszcze raz powtórzenie tego głosowania. Coś technicznie nie funkcjonuje. Także głosujemy ponownie wniosek Komisji Rewizyjnej. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Zagłosowało 7 radnych, przeciwnych było 10 radnych, wstrzymało się 2 radnych. Wniosek nie został podjęty. Przystępujemy do głosowania wniosku Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego. Komisja wnioskuje o, po pierwsze, ustalenie dodatku funkcyjnego dla wszystkich wychowawców klas w wysokości 120 zł. Kto z państwa radnych jest za? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Za głosowało 8 radnych, przeciwnych było 9 radnych, wstrzymało się 2 radnych. Wniosek upadł. Szanowni państwo, poddaję pod głosowanie uchwałę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem numer 11? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Za głosowało 12 radnych, przeciwny 1 głos, wstrzymało się 6. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 16 porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok, druk numer 12.
Mm. No ale proszę.
Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna chciała złożyć wniosek w tym punkcie, panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli.
Proszę bardzo.
Komisja wnioskuje o wpisanie w miesiącu styczniu punktu dokończenie kontroli rozpoczętych w roku 2008.
Ale pani radna, to są plany pracy komisji. Pani rozumie, że pani mówi o planie pracy komisji rewizyjnej, tak?
Mówię o planie pracy, ponieważ komisja rewizyjna nie zakończyła dwóch kontroli w tej chwili. Są wnioski, zalecenia wysłane. Nie zdążymy po prostu w czasie. Dlatego prosimy o wpisanie, dopisanie w miesiącu styczniu dokończenia kontroli z 2008 roku.
Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy? Nie widzę. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem 12 ze zgłoszoną autą poprawką pani przewodniczącej komisji rewizyjnej? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 17 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2009 rok. Druk nr 13. Poproszę o stanowisko komisji.
Komisja rewizyjna pozytywnie.
Społecznych pozytywnie.
Komisja planowania pozytywnie.
Komisja budżetu zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje o ujęcie w ramowym planie działań sesyjnych w miesiącu lutym punktu uchylenie uchwały nr 8/118/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu na rok 2010. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Różański, proszę bardzo.
Wysoka Rado, panie przewodniczący, ponieważ byłem wnioskodawcą tej propozycji, chciałbym dwa słowa do tego uzasadnienia dać. Dlaczego domagam się, aby odbyło się specjalne posiedzenie Rady w miesiącu lutym poświęcone tej problematyce? Dopóki nie wzruszymy uchwały Rady z 29 maja 2003 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu, dopóty nie możemy zrobić pierwszego kroku, jeśli chodzi o przygotowanie gminy do budżetu zadaniowego. Chcę za wszelką cenę, aby w tej kadencji uczynić pierwszy przynajmniej krok, jeśli nie przejść na budżet zadaniowy, aby można było rozstać się z budżetem tradycyjnym, opracowanym w części dotyczącej części działów i rozdziałów, na budżet zorientowany na cel i skutek według układu funkcje, programy, zadania. Będę walczył jak lew o to w dalszym ciągu, aby gmina Gryfino przeszła z tradycyjnego budżetu na budżet zadaniowy. Przyszłość gminy jest w budżecie zadaniowym. Mam nadzieję, że przekonam zarówno kolegów radnych, jak i panią skarbnik, jak i pana burmistrza, aby się dalej nie bali jak diabła tego budżetu. On jest naprawdę dla nas wygodniejszy, lepszy, korzystniejszy.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja poddam pod głosowanie teraz wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej? Proszę o wciśnięcie przycisku za. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Już za późno, panie radny. Kto się wstrzymał od głosu? Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciwnych było 0, wstrzymało się 6. Szanowni państwo, poddaję pod głosowanie uchwałę Rady z przyjętym wnioskiem. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 13 z przegłosowanym wnioskiem Komisji Budżetu? Proszę o wciśnięcie przycisku.
Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 18 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwa usług komunalnych spółka z o.o. w Gryfinie na lata 2008-2012, druk nr 14. Ten materiał nie był omawiany na komisjach. Był, ale nie. Aha, był, tak? Jest, tak? Poproszę o stanowisko komisji.
Rewizyjna pozytywnie.
Społecznych przyjęła projekt pozytywnie.
A pozytywnie.
Budżetu pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 14? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 19 porządku obrad. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008, druk nr 15. Ten druk nie był omawiany. Otwieram dyskusję. To poproszę panią skarbnik o wprowadzenie do tej uchwały.
Proszę Państwa, może tak po kolei, ponieważ ta uchwała jest zawsze przed samym końcem jakby zamknięcia okresu rozliczeniowego. Jest to tak zwana uchwała, w której dokonuje się pewnych jeszcze zmian, przeniesień w ramach istniejących środków finansowych, istniejącego budżetu. I tak zawsze na koniec roku ta uchwała wygląda, no bo niestety nie możemy dużo wcześniej zrobić tej uchwały, aby dyskutować nad tą uchwałą, bo jest to zamknięcie roku, co wiąże się również z pewnymi przeniesieniami środków w budżecie. A więc zaczynamy od paragrafu pierwszego. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2 360 292,75 groszy. Skąd ta kwota się wzięła? Ta kwota się wzięła między innymi 7537 zł, taka nieduża, mała kwota. Jest to otrzymana dotacja z powiatu gryfińskiego dla liceum ogólnokształcącego, a na dzień dzisiejszy nazywa się to zespół szkół, który żeśmy przejęli. Wraz z tym przejęliśmy również zadania do prowadzenia tej jednostki. Jest to przekazanie środków finansowych przez powiat gryfiński na tą jednostkę. Następnie mamy dział 926 Kultura fizyczna i sport i tu w tym dziale mamy kwotę 2 352 755 075 groszy. Skąd ta kwota jest? Między innymi część w tej kwocie, kwota 414 548 zł, jest to kwota, która była na poprzedniej sesji bodajże wprowadzona do budżetu jako dochód. W związku z tym, iż to są środki pochodzące z Unii Europejskiej, to zgodnie z klasyfikacją budżetową jest zmiana w paragrafie końcówki. W związku z tym jest to tylko takie kosmetyczne przeniesienie. Natomiast kwota pozostała, a jest to kwota 1 938 207,75 groszy, jest to kwota, która zasili dochody gminy z tytułu realizacji zakończenia rozliczenia boiska pod nazwą Euroboisko, które jest usytuowane przy ulicy Sportowej na stadionie. To boisko było budowane częściowo ze środków gminy, częściowo mieliśmy otrzymać zwrot dofinansowania. W pierwszej wersji miała być to kwota 900 tysięcy złotych. Z Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdyż przystąpiliśmy do takiego wspólnego programu. Teraz dla nas okazała się sprawa bardzo korzystna, gdyż pod koniec roku uzyskaliśmy informację, że w związku z tym, że zrealizowane zostało to zadanie, zostały jeszcze rozliczone pieniądze i możemy uzyskać na to zadanie większą kwotę. Więc po rozliczeniach wyszło, że otrzymamy ponad 1 900 000 i to wprowadzamy, proszę Państwa, po stronie dochodów do budżetu. Natomiast paragraf trzeci, zwiększa się wydatki gminy o kwotę 135 437 zł. Są to tak zwane małe jakby przeniesienia pomiędzy szkołami. Szkoła podstawowa numer 1, numer 2, szkoła w Żarnicy, w Gardnie, gimnazjum w Gryfinie, przedszkole numer 3 oraz zespół szkół ogólnokształcących. Tutaj macie Państwo właśnie tą dotację, którą otrzymaliśmy z powiatu przeznaczoną na liceum zespół szkół ogólnokształcących. Natomiast w pozostałych tych szkołach są to w ramach ich posiadanych środków, w ramach ich posiadanego budżetu przeniesienia. W związku z tym, że zbliża się koniec roku, każda placówka przeliczyła sobie, ile środków potrzebuje do wykorzystania. Są to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach, bo macie Państwo tutaj dział, rozdział i paragraf i świetlice szkolne, a więc to zwiększenie wydatków jest właśnie na wypłatę wynagrodzeń, które do końca roku placówki te będą realizować. Jeżeli macie Państwo jakieś jeszcze inne pytania, to
dziękuję bardzo, pani skarbnik. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 15? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 20 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/295/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. Druk nr 16. Ten projekt nie był omawiany.
To może też omówię, tak?
To panią skarbnik proszę o prowadzenie.
Proszę Państwa, na sesji Rady, tak jak tutaj jest na wstępie napisane, we wrześniu podjęliśmy uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla policji. Policja zwróciła się do nas z prośbą, aby dofinansować w wysokości 5500 zł zakup takiego urządzenia do pomiaru prędkości. I uchwała, która była wtedy podjęta, merytorycznie opisywała, że będzie to właśnie zakup tego urządzenia. Niemniej po przetargu środki finansowe zostały już przekazane na konto policji zgodnie z tą uchwałą. Niemniej po przetargu okazało się, że urządzenie, które zakupiła policja, można było sfinansować w nieco niższej wartości, mniej kosztowało i pozostały te pieniądze jakby w dyspozycji jeszcze policji, ale żeby wykorzystała je na inny cel, musi być merytorycznie uchwała określona, na co przeznaczamy teraz te nasze 5,5 tysiąca. W związku z tym, że policja zwróciła się z kolejnym do nas wnioskiem, z prośbą, żeby po prostu środki, które są przez gminę zabezpieczone, zostały przekazane na zakup alkometru. Jest to urządzenie stacjonarne z wydrukiem komputerowym, które było usytuowane na komendzie policji. No i tam po prostu osoby, które są podejrzane o jakieś tam przewinienie, są dowożone. Jest to nowoczesne urządzenie i w związku z powyższym jest ta uchwała ze zmianą dotyczącą przedmiotu, na jaki chcemy pomóc policji te nasze 5,5 tysiąca przeznaczyć.
Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 16? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 21 porządku obrad. Z podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, druk nr 17. Uchwała nie była omawiana, dlatego też poproszę panią skarbnik o wprowadzenie.
Proszę państwa, jest to kolejna uchwała dotycząca wydatków niewygasających. Jest to uchwała, która pozwala na realizację zadań z budżetu gminy roku 2008, które zostały już w pełnej mierze rozpoczęte, lecz nie zakończone. Te środki finansowe, które są wykazane w załączniku numer 1, są to środki finansowe, które są zabezpieczone w planie finansowym budżetu 2008. Natomiast realizacja tych zadań nie została jeszcze w pełni zakończona, lecz zostały już podjęte w tej kwestii pewne zobowiązania finansowe. A więc zasadnym jest, aby zadania te zostały wykazane w wykazie wydatków niewygasających z określeniem konkretnego terminu, do kiedy zostaną zrealizowane, tak jak na to zezwala ustawodawca, i jest to po prostu nic innego jak przeniesienie planu finansowego budżetu roku 2008 na wyodrębniony rachunek bankowy, na którym będą realizowane te wydatki. I te wydatki są na następujące zadania. Jest w drogach, w dziale 600 mamy kwotę 2 200 000 zł. Jest to budowa i przebudowa mostu na rzece Tywie wraz z budową ulicy Przemysłowej. Jest to drugi etap tej inwestycji. W dziale 710 mamy kwotę 600 tysięcy. Jest to kwota na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Parku Miejskiego, tereny przemysłowe w Gardnie, Wełtyń, obejście drogowe, rejon Kniewo-Żurawki, Obręb Żurawie, Czepino, Gardno, ulica Słoneczna i Jezioro Wełtyń. W dziale 750 mamy kwotę 380 tysięcy na przebudowę, modernizację, zakup mebli, wyposażenia na pomieszczenia do przystosowania w Urzędzie Miasta do pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy. W dziale 921 mamy kwotę 200 tysięcy, którą mamy przeznaczyć na remont świetlicy wiejskiej w Daleszewie. W dziale 926 kultura fizyczna i sport mamy 97 tysięcy, które mamy przeznaczyć na zakup i montaż trybun widowiskowych przy naszym wybudowanym euroboisku. Obok macie państwo w tabeli jednostkę, która będzie realizowała również to zadanie. Wszędzie jest Urząd Miasta i Gminy, natomiast przy dziale 926 macie państwo wyszczególniony Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem nr 17? Proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 22 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Gryfino do Stowarzyszenia Dolnodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, druk nr 18. Projekt ten uchwały nie był omawiany. Tak? Poproszę pana burmistrza Szabałkina o zabranie głosu.
Na początku przyszłego roku, obecnego roku było spotkanie przedstawicieli gmin z powiatu gryfińskiego i dwóch gmin spoza powiatu gryfińskiego, Bielice i Kozielice, które odbyło się w Chojnie. I na tym spotkaniu zawiązała się grupa inicjatywna, która złożyła wniosek do KRS-u w celu zarejestrowania stowarzyszenia. Te procedury trochę długo trwały. Ostatecznie 1 grudnia stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Dzięki temu, że te prace formalne się zakończyły, w takim bardzo szybkim tempie przystąpiliśmy do opracowywania strategii dla stowarzyszenia, która jest niezbędnym dokumentem do tego, żeby można było do końca stycznia złożyć wniosek i aplikować o pieniądze unijne w ramach osi LIDER, które będziemy mogli wykorzystać na różnego rodzaju inicjatywy na terenie naszych sołectw. Ja przepraszam Państwa, że w takim trochę trybie szybkim to się wszystko odbywało, natomiast nie my odpowiadaliśmy za te procedury rejestracyjne. Osoba, która się tego podjęła, zrobiła to trochę nie tak jak trzeba. I wczoraj byli Państwo zaproszeni na konsultacje społeczne. One się odbywają na terenie wszystkich gmin, które chcą do tego stowarzyszenia przystąpić. Efektem tych konsultacji będzie projekt strategii, który później będziemy omawiali. Po naniesieniu poprawek będzie to jeden z dokumentów, które złożymy w Urzędzie Marszałkowskim, żeby aplikować o pieniądze. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, o jakich pieniądzach mówimy, to w skali naszej gminy to jest około 1 200 000 na różnego rodzaju działalność aktywnych osób w sołectwach. Będzie można za to organizować różnego rodzaju imprezy sportowe, kulturalne, sfinansować zakup instrumentów muzycznych i inne poważniejsze rzeczy. Myślę, że stroje dla orkiestr, dla zespołów sportowych. No myślę, że tutaj pole do popisu będą miały osoby, które mają pomysły, a jak znam naszych radnych wiejskich sołtysów, to jestem przekonany, że miejskich też. Natomiast w przypadku naszej gminy, ja mówię celowo o sołectwach, ponieważ miasto jest z tego wyłączone, w związku z tym, że nie spełnia tych kryteriów, jest miasto liczy powyżej 20 tysięcy, małe miasta mogą korzystać, natomiast ponad 10 tysięcy ludzi mieszka na wsiach i na osobę wychodzi 116 zł, to możecie Państwo sobie przeliczyć, jakie to są pieniądze. Jak mamy taką możliwość, to musimy z tego korzystać. Dlatego gmina złożyła akces do tego stowarzyszenia i stąd jest ten projekt uchwały dzisiaj do Państwa na sesji.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sanecki prosił o głos.
To znaczy akurat chcę powiedzieć, że to co powiedział burmistrz Szabałkin odnośnie tego co stowarzyszenie będzie mogło robić, to powiem każde inne stowarzyszenie, które ma podobne cele może robić, tak? Każda orkiestra, która jest działa jako stowarzyszenie, to sama może sobie taki wniosek napisać. Ale to inna sprawa. Chciałem się zapytać, ile to będzie gminę kosztowało, bowiem w paragrafie 33 projektu uchwały, przepraszam, statutu jest zapisane, że majątek stowarzyszenia tworzą w szczególności. I w punkcie drugim majątek stowarzyszenia przepraszam, w każdym razie chodzi tak o to, że z jakiej składki będziemy płacili? Jakiej wysokości to będą składki? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Niekodziński, proszę bardzo.
No ja będę zmuszony wstrzymać się od głosu, bo nie miałem sposobności ani być na tym spotkaniu, ponieważ zadzwoniono do mnie w sprawie tego spotkania dzień wcześniej w trybie takim, który jest nie do przyjęcia. Przedstawiono mi statut, z którym miałem zapoznać się na sesji, ale starałem się być aktywny nad bieżącymi sprawami, także się z nim nie zapoznałem. Po raz kolejny zwracam uwagę na to, że Rada Miejska w Gryfinie ma pewien tryb swojej pracy. I o ile w przypadku uchwał budżetowych czy wydatków niewygasających uznałem pewne racje przedstawione przez panią skarbnik, o tyle w tym wypadku no nie będę mógł i będę musiał wstrzymać się od głosu. Natomiast pana przewodniczącego proszę, żeby korzystał ze swoich uprawnień i dbał o to, aby radni mogli nad projektami procedować na komisjach w pełni. Tak, żeby każdy z projektów był omawiany, miał spokojny czas, żeby można było się z tym materiałem także zapoznać w domu, zaczerpnąć informacji. To nie jest niestety pierwszy przypadek, obawiam się, że także nie ostatni. Pewnie inicjatywa jest cenna, ważna i warto ją poprzeć, ale żeby coś popierać, to trzeba wiedzieć tak naprawdę w szczegółach, na czym ta inicjatywa polega. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeżeli pan burmistrz mógłby powiedzieć co do tej stawki, to bym bardzo prosił.
No, decyzja w tej sprawie zapadnie, jak się ukonstytuuje zarząd i członkowie podejmą wtedy uchwałę odnośnie partycypacji finansowej. No, ona będzie jednakowa dla wszystkich uczestników i zostanie ustalona na jakimś tam poziomie, który pozwoli funkcjonować biuru stowarzyszenia, który pozwoli zatrudnić osobę, która to będzie koordynowała. Natomiast jeśli mamy z tego pozyskać 1 200 000, no to nawet jeśli wydamy 20 czy 30 tysięcy z budżetu gminy, żeby stowarzyszenie mogło funkcjonować, no to to jest, sami Państwo możecie ocenić. Natomiast specjalnie zauważyłem, mówiąc Państwu i przepraszając za ten tryb, stowarzyszenie zostało, jak Państwo zauważyli, zarejestrowane 1 grudnia. No więc w jaki sposób mogliśmy inaczej podejmować uchwałę o przystąpieniu do stowarzyszenia, skoro ono nie było zarejestrowane? Natomiast te wszystkie dokumenty, informacje, które Państwu przekazaliśmy, plus moje wyjaśnienia teraz, wydaje mi się, że powinny pozwolić Państwu podjąć decyzję, czy mamy ten 1 200 000 potencjalnie dostać, czy mamy nie dostać. To jest Państwa wola.
Dziękuję bardzo. Pan radny Niekiedziński, proszę bardzo.
Odpowiadając na Pańskie wątpliwości, co mieliście zrobić, to ja Panu powiem krok po kroku. Po zarejestrowaniu statutu, skserować go w liczbie 21 egzemplarzy, dołączyć do materiałów sesyjnych, które były rozsyłane na początku grudnia, łącznie z projektem uchwały, i wprowadzić to do porządku obrad normalnym trybem. To jest dosyć prosta odpowiedź, a nawet jeśli zarejestrowanie 1 grudnia wiązałoby się z trudnością z uzyskaniem kopii tego statutu do dnia, dzisiaj mamy 19, dostaliśmy materiały 10, zdaje się, do 10 grudnia, no to można było także nad tym procedować w późniejszym terminie. Alternatywą było przesunięcie sesji. Jest wiele innych możliwości, tak żeby Rada Miejska w Gryfinie mogła w spokoju zajmować się tym, do czego została powołana. I proszę mojej uwagi nie traktować jako złośliwość. Jest to reguła, którą będę zawsze stosował przy tego typu praktykach, kiedy uchwałę wprowadza się w dniu sesji. To musi być naprawdę okoliczność nadzwyczajna, a nie praktyka, która jest normą w tej Radzie. Uważam ją za niewłaściwą.
Dziękuję bardzo. Pan radny Senecki prosił o głos.
Ja powiem, że ja będę głosował przeciwko temu pomysłowi, z tego względu, że cele, jakie sobie stawia to stowarzyszenie, to są cele, które mogą realizować stowarzyszenia istniejące w gminie Gryfino, działające, i uważam lepszym sposobem osiągania tych efektów i tych celów jest wsparcie, większe wsparcie już istniejących podmiotów, które działają na terenie gminy Gryfino. Przypomnę, że my jako gmina jesteśmy członkami kilku stowarzyszeń, z niektórych również występowaliśmy z racji tego, że nie osiągaliśmy zadowalających nas celów, i uważam, że możemy się wstrzymać z tą decyzją. Zobaczymy, jak prężnie to stowarzyszenie będzie działało. Jeżeli będzie ono prężne, to w każdym momencie do stowarzyszenia możemy przystąpić. Dziękuję.
Pani radna, proszę.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, a ja tak dla kontrastu będę głosowała za tą uchwałą. Uważam, że lepiej późno niż wcale. Bardzo dobrze, że się stało, tak? Bo ja na dzień dzisiejszy dostałam taką, prosiliśmy jako komisja zestawienie, jak robiliśmy kontrolę rozliczenia wszystkich klubów sportowych, jakie pieniądze zewnętrzne uzyskują. To do tej pory nie został napisany żaden projekt. Nie, pieniądze, które, z których się utrzymują, to są pieniądze od sponsorów, jak również od Urzędu Miasta Gminy, jak również też od samych zainteresowanych, gdzie dzieciaki płacą ogromne pieniądze za to, że mogą prowadzić, uczestniczyć na zajęciach. I uważam, że jeżeli wszyscy razem się połączymy, to możemy jakieś pieniądze uzyskać. Dlatego dziwię się, że przedstawiciel klubu przedstawiciele klubu podchodzą w tej sprawie tak do sprawy. Uważam, że razem można dostać więcej. Jeżeli są pieniądze do pozyskania, uważam, że na dzień dzisiejszy chyba gmina Gryfino idzie w dobrym kierunku do pozyskania tych pieniędzy. Dlatego bardzo proszę Szanowną Radę o przegłosowanie tej
uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Właściwie już zacząłem wciskać rezygnację z głosu, ponieważ pani Magdalena Churanecz powiedziała wszystko, co chciała powiedzieć. Chciałem tylko powiedzieć, panie Marku, dużo może więcej, dlatego im większe stowarzyszenie, im tyle gmin tu wchodzi, to jest naprawdę jakaś szansa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo.
Dać, że byłam na tym spotkaniu wczoraj i to nie są pieniądze tylko dla stowarzyszeń. Z tych pieniędzy mogą skorzystać podmiot prywatny, społeczny, jak również publiczny. Są to dodatkowe środki aplikowane z Unii Europejskiej, czyli oprócz tych wszystkich, które, z których mogą skorzystać stowarzyszenia, są to jeszcze jest dodatkowa możliwość uzyskania dodatkowych środków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Niekodziński, proszę.
Pierwsza kwestia to taka, że oczywiście ja nie kwestionuję zasadności pozyskiwania środków zewnętrznych. Pragnę zwrócić uwagę, zwłaszcza pani radnej Magdaleny Chmurynycz, że występuje także w jej interesie, żeby nad wszystkimi materiałami, które później ocenia i nad którymi głosuje, mogła się w spokoju zapoznać i to jest interes każdego radnego. Natomiast co do wniosków pisanych przez kluby sportowe pani radna, to muszę zwrócić pani uwagę, że z wiedzy akurat, którą ja posiadam, to są takie kluby sportowe, które z dofinansowania europejskiego korzystają. Mniejsza o nazwę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Kmieciech.
Uważam, że jak najbardziej jest zasadne powołanie tego stowarzyszenia, ponieważ że są tutaj szanse dla terenów wiejskich, że sołectwa mogą wykazać się ciekawymi projektami i faktycznie pozyskać środki unijne na realizację tychże projektów.
Dziękuję bardzo. Pani Janina Nikodzińska, proszę.
A ja tylko jedno pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, a dlaczego nie wszyscy radni zostali powiadomieni o tym spotkaniu wczorajszym?
O spotkaniu wczoraj
tak.
Mój wydział informował wszystkich radnych, wszystkich sołtysów i przedstawicieli przedsiębiorców. Natomiast jeszcze jedna informacja dla pana radnego Nikityńskiego. Akurat jestem ostatnią osobą, która mogłaby w jakiś sposób złośliwie próbować komentować wypowiedzi radnych. Chciałem panu powiedzieć, chociaż tego nie wypadało mi mówić ze względu na osobę, która te sprawy koordynowała, że o rejestracji stowarzyszenia dowiedzieliśmy się kilka dni temu.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem? Proszę bardzo.
Na to, co powiedział burmistrz Szabałkin. Ja nie mam powodu nie wierzyć osobie, która przed chwilą mówiła o tym, że nie została poinformowana. Jeżeli macie intencję zapraszać wszystkich radnych, to dzwońcie do wszystkich radnych, a nie do wybranych. Do mnie akurat zadzwoniono. Ale są tacy radni, do których nie zadzwoniono. No.
Dziękuję.
Jeżeli powołujemy się na taką informację, że wszyscy, no to niech ona będzie prawdziwa.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zgodnej z drukiem numer 18, proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Kto przeciwny? Nie ma. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 23 porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje do pytania radnych zgłoszone w punkcie 4. Panie burmistrzu. Na piśmie?
W związku z tym, że już mamy opóźnienie 15 minut, odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone pisemnie. I jak wcześniej powiedziałem, zapraszam wszystkich na Wigilię do OSIR-u, sołtysów, radnych, naczelników wydziału. Zapraszam bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 24 porządku obrad. Wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo. Pan radny Różański, proszę bardzo. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, staję w tym miejscu, ponieważ chciałem w Wysokiej Radzie zrobić bardzo interesującą informację i ważną. Jednak odstępuję od niej ze względu na uroczysty charakter dzisiejszego dnia. Nie chcę wrócić na stronę, którą reżyseruje tutaj pan burmistrz. Kieruję tę uwagę do publiczności, która jest zainteresowana tą informacją.
Dziękuję bardzo. Pani radna Kmieciak, proszę bardzo.
Chciałabym się zwrócić z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zgłoszone przeze mnie interpelacje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ze względu na to, że ja muszę stanąć, że niestety nie mogę, bo muszę lecieć do pracy, nie mogę, dziękuję za zaproszenie za Wigilię. I w tym momencie chciałam złożyć w imieniu swoim i radnego Nycza, któremu dzisiaj prezent gotował Trybunał Konstytucyjny w sprawie mieszkań za złotówkę, którego dzisiaj nie ma. Wesołych świąt, spokojnych, miłej atmosferze dla wszystkich Państwa, dla pana burmistrza, dla radnych, dla sołtysów, dla widowni, dla wszystkich urzędników. Spokojnych, zdrowych, wesołych świąt. Pamiętajmy o tych, których tutaj nie ma. Mnie parzy coś na cztery litery, ponieważ tutaj siedział Janek Kozłowski, żebyśmy o nim również pamiętali. Wszystkim wesołych świąt. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze dwie informacje. Szanowny Pan Krzysztof Sawaryn, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gryfino, zagraj z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy z 11 stycznia 2009 roku. Pora 17. Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci. Zwracamy się z prośbą o czynne uczestnictwo radnych w zabawach rekreacyjnych organizowanych w trakcie imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dnia 11 2009 roku w Centrum Wodnym Laguna w godzinach 17-19 obowiązuje strój sportowy. To jest jedna informacja, Szanowni Państwo, i druga informacja, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie, pan Mieczysław Sawaryn. Wniosek: składam rezygnację z przynależności w Klubie Radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego z dniem 4 grudnia 2008 roku. Podpis pani radnej Wandy Kmieć. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować za obfite obrady. Zamykam obrady 34. sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo.